Sytuacja energetyczna w Polsce i na świecie to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszym gościem i jednocześnie specjalistą od tej tematyki jest pan profesor doktor habilitowany inżynier Władysław Mielczarski z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwu.
Panie profesorze, rozmawialiśmy w naszej części radiowo-telewizyjnej, natomiast nie wszyscy radiosłuchacze mieli okazję jej wysłuchać, na temat właśnie tego, jaka ta sytuacja energetyczna jest. Powiedział pan bardzo, bardzo tak konkretnie, że energia, generalnie całość energii, z którą mamy do czynienia na świecie, to energia pochodząca ze Słońca. Bo wiadomo, czy to biomasa, która została przetworzona na skutek czy to ciśnienia, czy innych procesów chemicznych w węgiel, w ropę, w gaz ziemny i tym podobne, to jednak wszystko to, co tworzyło się ze Słońca. I to jest gdzieś taka piękna rzecz, o której musimy pamiętać. Natomiast dzisiaj no już patrzymy na ten budulec, na tą rzeczywistość chemiczną też, właśnie jako gaz, właśnie jako węgiel, właśnie jako ropę naftową, które są też taką dla nas takim motorem do tego, żeby stworzyć prąd elektryczny. Bo generalnie ta rzeczywistość, o której się rozbija całość naszego tematu, to właśnie kwestia prądu elektrycznego, ewentualnie energii cieplnej. I całość machiny, która dziś została uruchomiona, czyli z jednej strony ta wielka, no też powiedzieliśmy sobie jasno, propaganda tego zielonego ładu, czy jakkolwiek by tego inaczej nie nazywać, sprawia, że ta energia tak naprawdę staje się dzisiaj dużo potężniejszą walutą wręcz niż złoto, bo to ci, którzy są u władzy, zaczynają decydować o tym, kto będzie miał dostęp do tej energii, a kto tego dostępu mieć nie będzie.
Tak, jak najbardziej. Co więcej, proszę ojca, myśmy tak się uzależnili, szczególnie od energii elektrycznej, że w zasadzie ta energia zaczyna mieć dwie ceny. Pierwsza to jest cena, kiedy kupujemy ją i tej energii jest pod dostatkiem. I wtedy płacimy, tak jak w Polsce, gdyby nie było tam, powiedzmy, żadnych zielonych rewolucji, to płacilibyśmy 20 groszy za kilowatogodzinę, co uważam jest ceną taką znośną, którą stać każdego z nas. Natomiast jest jeszcze druga cena, którą my operujemy w energetyce, to jest cena niedostarczonej energii. Czyli ile tak naprawdę kosztuje odbiorcę czy społeczeństwo, to kiedy tej energii zabraknie. Proszę zobaczyć, w tym momencie już nie mówimy o jakimś komforcie życia, powiedzmy, że no nie możemy używać komputera, czy światła, czy nawet jeździć zimno. To jest kwestia, że nagle zaczyna brakować nam podstawowych elementów. No już nie mówię, że na przykład wszystkie produkty w lodówce się zepsują, że na przykład zatka nam się kanalizacja. Ale w przemyśle, proszę wyobrazić sobie, ciągłe procesy, które są, na przykład odlewanie jakichś elementów, na przykład kształtowanie szkła w oparciu o gaz. Nagle to wszystko zastygnie. Te wszystkie maszyny będą zniszczone, będą nie do użytku. Jeżeli my na przykład mówimy, że energia, którą kupujemy, a kiedy jest dużo, to kosztuje niewiele, no to 20 groszy, ale kiedy jej zabraknie, to kosztuje kilka tysięcy. I my właściwie zbliżamy się do tego, że kiedy ta energia, kiedy jej nie ma, to ona zaczyna być bezcenna, zaczyna być taka jak powietrze. Kiedy nie mamy tego powietrza, jesteśmy gotowi oddać wszystko, żeby tą energię mieć. I to, co obserwujemy, proszę Państwa, to obserwujemy na rynku. I to w grudniu zaobserwowaliśmy. Ponieważ polityka ta zielona powoduje, że nie wolno nam budować elektrowni węglowych. No nie mamy innej możliwości. Atomowych nie mamy, gazu nie mamy, ale elektrowni węglowych nam nie wolno. A nam się te elektrownie starzeją. Pracują dziś nawet takie bloki, które budowaliśmy w latach 60., nie mówiąc 70. Czas życia elektrowni też 30 lat, a nasze elektrownie pracują po 50. W związku z tym te elektrownie zaczynają być likwidowane. One po prostu nie są w stanie produkować i energii zaczyna brakować. Jaką mamy sytuację? Gdybyśmy wzięli tak zwany koszt uzasadniony. No co to jest koszt uzasadniony? No to jest koszt produkcji plus jakieś podatki, które musimy zapłacić. W przypadku elektrowni z węgla to jest to, tak, te podatki są olbrzymie, bo koszt produkcji powiedzmy energii w Bełchatowie, to jest 250 zł za megawattogodzinę, czyli 25 groszy, gdyby to liczyć w mniejszych ilościach. No ale podatek jest 300, czyli 30, to jest 120%. Są nałożone podatki klimatyczne. Klimatyczny podatek polega na tym, że nakłada się na paliwa kopalne. No ale gdyby nawet to wziąć...
Ale panie profesorze, kto nakłada podatki klimatyczne?
Podatki klimatyczne nakłada Unia Europejska. W 2005 roku został wprowadzony centralny europejski system, który się nazywa system handlu emisjami. Wymyślono coś takiego, że każda elektrownia, która spali dla paliwa kopalne i emituje dwutlenek węgla, to dotyczy węgla, gazu, musi zakupić pozwolenie na tą emisję. Jeżeli nie zakupi, to są straszliwe kary. No i na przykład taki, jak mówię, ten obowiązek zakupu, to jest nic innego jak, powiedzmy, rodzaj akcyzy. Czyli na przykład produkujemy energię, kupujemy to pozwolenie i naklejamy, tak przepraszam, jak to na butelkę alkoholu, prawda, jest taka etykietka, o, tu zapłaciliśmy. Bez tego nam nie wolno. I proszę wyobrazić sobie, że ta nasza etykietka kosztuje 120%, czyli znacznie więcej niż produkcja węgla. I na tym polega cała rzecz. To się nazywa tak system ETS, że ten system narzucony pozwoleń na emisję powoduje tak duże ceny energii. Chciałem powrócić jeszcze, proszę ojca, do tego i popatrzmy. Te niecałe 300 zł to jest koszt produkcji, 300 zł załóżmy ten podatek, ta powiedzmy naklejka akcyzowa, mamy 600 zł. Czyli koszt uzasadniony energii powinien być 600 zł, czyli 60 groszy u państwa. A gdybyśmy popatrzyli na giełdę, bo to jest główny punktem handlowania, cała energia musi przejść przez giełdę, takie są przepisy, to tam jest 1200, czyli nie 60 groszy, tylko 120, 1500, a w grudniu to było nawet 3000 dochodziło. No to dlaczego? Można powiedzieć, dlaczego? Skoro koszt uzasadniony jest, powiedzmy, 600 zł, czyli 60 groszy, to dlaczego na giełdzie jest 1200? Mało tego, odbiorcy płacą za to. To są nie państwo indywidualnie, ale te duże firmy, które dostarczają państwu energię, płacą. Bo nie mają wyboru, bo energii zaczyna brakować. I my dochodzimy do tego, że w momencie kryzysu, kiedy tej energii zaczyna brakować, te ceny gwałtownie idą do góry i to działa destrukcyjnie, bo ludzie nie będą mieli za co płacić. To na razie do państwa nie dotyczy, ale to przyjdzie za rok. Te ceny przyjdą do państwa, tego nie da się uniknąć. A gospodarka również to samo. Proszę wyobrazić sobie, no mamy produkcję i nagle układamy, ta energia, która potrzebna do produkcji jest szalenie kosztowa. No to jak wyeksportujemy, to kto kupi takie kosztowne materiały, prawda? To działa destrukcyjnie na gospodarkę, tak.
Panie profesorze, no ale z drugiej strony możemy się zapytać, no to kto i jaki interes ma w tym, żeby ten podatek klimatyczny, czy jakkolwiek byśmy go nie nazwali, tą opłatę emisyjną, no tak śrubować i tak windować? Jaki jest w ogóle cel tego procesu windowania w górę tego podatku klimatycznego?
Cel jest bardzo prosty. W ogóle cała ta transformacja energetyczna opiera się na tym, że stare technologie węglowe oprzemy, zastąpimy innymi technologiami jak źródeł odnawialnych. O, to jest oczywiście niemożliwe, bo już rozmawialiśmy to prawda w telewizji, że, ale to jeszcze możemy tu do tego powrócić, że to jest niemożliwe. Ale takie jest założenie. Więc w związku, jak wyeliminować stare technologie? No, Unia nie chce się posługiwać zakazami, tylko opodatkowuje. No jak ciebie opodatkowujemy, będziesz produkował tą energię, powiedzmy, dla 600 zł, to tańsza będzie energia na przykład z wiatraku. Bo z wiatraków energia rzeczywiście kosztuje 230 zł. Tylko, że ta energia z wiatraków jest przez 2-3 tysiące godzin w roku, a rok ma 9 tysięcy godzin. I tu jest ten problem. I teraz, jeżeli ta energia jest opodatkowana, ale to jest tylko jeden element, mało tego, naciski Komisji Europejskiej na banki i tak zwana taksonomia, która jest tworzona, ta taksonomia, proszę państwa, to jest taki zbiór wytycznych dla instytucji finansowych, które technologie mają prawo finansować, a które nie. I węgla nie mają prawa finansować. I żaden bank w Europie nie, łącznie z polskimi, bo one się refinansują na banku, na rynku europejskim, nie da pieniędzy na budowę elektrowni węglowych. W związku z tym tych elektrowni zaczyna brakować. No to co teraz? No to mamy kupować źródła odnawialne. No jakie to są? No wiatraki. No ale gdzie mamy kupować wiatr? My w Polsce nie produkujemy wiatraków. Już nie mówię o wiatrakach morskich. Są bardzo skomplikowane technologie. Więc gdzie idziemy? No idziemy do Niemiec, idziemy do Holandii, idziemy do Danii, Hiszpanii, bo oni to produkują. I po prostu to powoduje, że my musimy u nich kupować. To jest rodzaj przymusu. To nie jest to, że my kupujemy, bo chcemy. My musimy. I my transferujemy potężne pieniądze. Proszę Państwa, mało kto nawet by powiedzmy wie, jakie to są wielkości. Na przykład mamy program energetyki wiatrowej morskiej, która w ciągu następnych tam 12 lat do 35 roku my musimy zakupić w tych krajach wysoko rozwiniętych wiatraki morskie. To jest bardzo wyszukana technologia. Podwodne kable, podwodne stacje. Trzeba oczywiście zamówić usługi, bo te wiatraki muszą okręty przywieźć, specjalne dźwigi postawić. My nic na tym nie zarobimy, to znaczy dokładnie rzecz biorąc, mamy mieć składowisko łopat w Gdyni i w Ustce, ile można zarobić na 5 hektarach składowiska. No i reszta wytransferujemy. Tak, proszę.
Żeby tak sobie jeszcze uświadomić wydajność. Ile mniej więcej, jaka jest wydajność takiej średniej wielkości elektrowni węglowej?
Proszę ojca, elektrownia węglowa to oczywiście zależy od wielkości, ale największym zaletą elektrowni węglowej jest to, że ona jest w stanie pracować praktycznie 8 tysięcy godzin w roku. Niepełne 9 tysięcy, bo co roku trzeba zrobić przegląd, prawda?
No tak.
Jakiś postój, lato, kiedy. Czyli ona jest w stanie pracować przez prawie cały rok, mało tego, jest w stanie pracować, czy wieje wiatr, czy nie wieje, czy słońce świeci, czy nie świeci. W związku z tym ta energia z niej jest bezcenna na dobrą sprawę. One mają bardzo wysokie sprawności. Ja tu nie chcę wchodzić w prawa fizyki, bo to jest tam cykl Rankina, ale to jest rzędu 40% sprawność, ale to ona ma drugorzędność. Najważniejsze cechą elektrowni węglowych, gazowych po części, to jest tak zwana dyspozycyjność. One zawsze pracują, kiedy my chcemy. Natomiast źródła odnawialne pracują wtedy, kiedy warunki atmosferyczne na to pozwalają.
No tak, panie profesorze, ale tak bardzo optymistycznie patrząc, że taki wiatrak niech będzie, kręci się przez cały rok i ten prąd jest produkowany. Ile wiatraków musiałoby zastąpić jedną elektrownię węglową?
Dobrze, więc po pierwsze to, proszę ojca, trzeba tutaj uściślić. On się nie kręci przez cały rok.
No tak. No.
Wiatrak na lądzie kręci się 2300 godzin na 9000 w roku. No proszę zobaczyć, to jest trochę 25%. No na morzu trochę bardziej wieje, na Bałtyku to jest 3500 na 9000 w roku, a na Morzu Północnym, ale my nie mamy na Morzu Północnym, jest 4500, więc to jest bardzo ograniczone. No gdyby wziąć, powiedzmy, takie wiatraki, jak Państwo widzą. Tylko znów, może ja bym trochę tak przybliżył, bo Państwo tak czasem jeżdżą, widzą te wiatraki, zastanawiają się, co to są za wiatraki, skąd one się wzięły, prawda, i tak dalej. W tym naszym krajobrazie one są coraz bardziej jakby obecne, no zastępują nam drzewa, no zastępują nam piękny polski krajobraz.
Taka ciekawostka architektoniczna.
Tak, no wie ksiądz, ja lubię Polskę, ja mieszkałem wiele lat w różnych krajach zagranicznych, ale uważam tak, jak w Polsce jest klimat, szczególnie w latach, jak piękny jest kraj, ja jestem gdzieś tam w Wielkopolsce, wiatraki, jadę na Pomorze, wiatraki, jadę na Podlasie, wiatraki, no czy naprawdę, no nie musi, tak to musi być, no ale wracając do tego, proszę Państwa, będą Państwo jechać, to popatrzcie na te wiatraki. I teraz tak, jak widzicie Państwo, że wiatrak jest mały, to znaczy, co to znaczy mały? Jest poniżej 100 metrów wysokości, ta wieża taka jest, prawda? Mhm. Mało tego, on ma te łopaty bardzo długie, takie 70 metrów. I wrażenie jest optyczne, nowego wiatraka to łatwo poznać, bo to są nowe wiatraki, że jak on się tak kręci, ta łopata, to ma takie wrażenie, że on za chwilę jakby o ziemię zawadzi. Ono nie zawadzi, bo jest tam powiedzmy, dystans, ale to są te nowe wiatraki, które mają nie więcej jak 10 lat. Idzie więcej jak 10 lat. Natomiast cała reszta, jak Państwo widzą, takie 30 metrów, 20, jakieś malutkie śmigiełka, frów, to są wiatraki, które mają po 20 lat. Skąd one się w Polsce wzięły? No bardzo prosto. To działa tak jak z samochodami, proszę ojca i proszę Państwa. W Niemczech taki właściciel buduje, powiedzmy, fermę wiatrową i dostaje od państwa tam rzędu 15 lat taką taryfę, żeby, prawda, mu się to wszystko zwróciło i dobrze zarobił. Ale po 15 latach już nie ma tego. on musi wybudować nowy wiatrak. No ale co zrobić ze starym? No trzeba by zawieźć, prawda, na skład, zapłacić za jego utylizację i tak dalej. No to co robi? No to przyjeżdża, prawda, kontrahent z Polski i mówi, wiesz, no sprzedaj mi ten wiatrak tam za cenę złomu, a ja ci tu zabiorę i nie będziesz musiał tymi śmieciami swoimi się zajmować. I te wiatraki są przywożone do Polski. Jak państwo zobaczą, te wszystkie wiatraki, które są takie niewielkie, z tymi śmigiełkami, to są stare, wyeksploatowane wiatraki z Holandii, z Niemiec, z Danii, tak jak samochody. I one u nas dogorywają swojego życia. No są bardzo hałaśliwe. Więc jak komuś postawiam gdzieś koło domu ten wiatrak, więc to hałasuje. Bardzo mało sprawne, niewiele z tego energii. I na koniec, za parę lat, będziemy mieli problem z utylizacją, bo te łopaty, proszę państwa, one nie są rozkładalne. Jak je zakopiemy w ziemi, to one za 10 tysięcy lat będą takie. I to jest problem. I zobaczcie, jak Polska została zaśmiecona wiatrakami, tak powiedzmy kolokwialnie mówiąc, ze szrotu, prawda, ze szrotu zachodniej Europy. Mhm. I my jesteśmy jakby w tym łańcuchu, oni eksploatują. A bardzo mało jest tych wielkich, takich stumetrowych, nowych wiatraków. To się zdarza wyjątkowo. I proszę zobaczyć, to jest następny efekt. Zaczynamy być śmietnikiem Europy.
No ale z drugiej strony ktoś może powiedzieć, no ale to jest źródło utrzymania dla wielu. Ktoś zarabia w firmie, która to stawia, która to właśnie, no nawet jeżeli sprowadza, no ale ktoś no konkretne pieniądze zarabia na tym właśnie, żeby coś takiego postawić. A po drugie, no lepiej chyba mieć w krajobrazie wiatrak niż na przykład taką kopcącą elektrownię, która gdzieś tam właśnie te kominy i te dymy, które wychodzą, no już jakość tych dymów i skład, no o tym też żeśmy mówili, to już nie jest to, co było kiedyś, no ale jednak to dla architektury i dla krajobrazu też nie jest najpiękniejszy widok.
Tak, proszę ojca, no ja akurat nie jestem zwolennikiem, bo proszę zobaczyć, że one powodują te wiatraki, takie efekty, na które się nazywamy takie migotania na przykład. To oddziaływuje te bardzo negatywnie, mówimy o hałasie, na przykład o migotaniu, że jeżeli świeci słońce, a nawet nie musi świecić słońce, te łopaty się obracają, to jest jasno, ciemno. Jak państwo się może trochę interesowali, to na przykład agencja wywiadowcza amerykańska CIA wymyśliła kiedyś takie tortury, no powiedzmy, żeby tych ludzi fizycznie jakoś tam nie, tylko sadzali tych więźniów, z których chcieli wydobyć zeznania, przed wiatrakiem i z drugiej strony dawali światło i ten wiatrak tam. I to była tortura po prostu. I zobaczcie państwo, że wiele ludzi, którym postawią wiatrak gdzieś tam przed domem, jest poddany takim torturom. I teraz wracając do tego. Elektrownie nie są brudne, proszę. Naprawdę my w elektrowniach potrafimy wychwycić wszystkie cząstki, które mamy szkodliwe. Eliminujemy siarkę. Eliminujemy siarkę na takich roztworach wapnia i robimy z tego gips. Polskie elektrownie zaspokajają ją praktycznie w 90% zapotrzebowanie na gips. A gips jest świetnym materiałem budowlanym. Te wszystkie płyty takie papierowo-gipsowe do podziału. To jest właśnie to. To jest bardzo takim bardzo nawet ekologicznym. Wychwytujemy inne rzeczy. Filtry w elektrowni wykrywają ponad 99% wszystkiego rodzaju pyłów. Jak elektrownia pobiera powietrze, powiedzmy, gdzieś z okolicy i oddaje z powrotem, to powietrze oddane jest czystsze od tego pobranego, bo my filtrujemy. Więc to nie jest tak, że nasze elektrownie są brudne. Proszę ojca, my od lat 90., kiedy skończył się poprzedni ustrój i mieliśmy rzeczywiście w latach 80., 70. stare elektrownie. W 90. i w pierwszym ten 2000 dokonaliśmy olbrzymi skok. Zainwestowaliśmy ponad 30 miliardów złotych w oczyszczanie spalin, oczyszczanie pyłów. Te nasze elektrownie są naprawdę czyste. A teraz wybudowaliśmy nieduże, ale kilka nowych. One są super czyste. Natomiast jeśli chodzi o wiatraki. Ojciec zadał dobre pytanie. Ile trzeba by wiatraków, żeby zastąpić jeden taki generator w Bełchatowie? A w tych Bełchatowie było ich 14, teraz jest 13. Ten, żeby zastąpić jeden taki, bo jest tam w tej chwili 11, 12 jest, przepraszam, jest 11 niewielkich, takich 400 megawatów, a jeden jest duży, 8. Więc gdybyśmy wzięli ten najnowszy wiatrak, taki 100 metrów wysoki, olbrzymi, który ty kręci, to na jeden generator w Bełchatowie, proszę ojca, potrzeba 120 wiatraków. Mm-hmm. 120. Jeżeli my mamy teraz 11, to potrzeba ponad 1000 wiatraków na jedną elektrownię Bałchatów, a to jest 20%, prawda? Czyli żeby zastąpić te, gdyby wiatr wiał, no mielibyśmy tak 24 godziny na dobę, to i tak, żeby zastąpić polskie elektrownie, trzeba by około 10 000 wiatraków. To ja nie wiem, jak to postawić i w jaki sposób. To są nieprawdopodobne ilości, jeśli chodzi o moc.
Tym bardziej, że ich też nie może być w jednym miejscu za dużo, bo jednak ta energia wiatrowa się rozprasza,
no tak,
i to wszystko.
Tak, oczywiście. A proszę zobaczyć Bełchatów sama, powiedzmy, bo tak trzymamy, ja tu mieszkam w Łodzi, więc mam akurat, powiedzmy, ten Bełchatów niedaleko. No więc sama ta działka to jest niewielka. Tam są dwa kominy, które mają ponad 300 metrów. Więc jeżeli cokolwiek się dostaje z tego komina, to trafia w strefę wysokich wiatrów i to te wiatry najczęściej gdzieś tam na wschód. Także jeśli tam nawet coś się wydziela, to raczej gdzieś się wydziela, że opada na Białoruś czy w Rosji, ale nie w Polsce. Reszta jest naprawdę czysta. To niskie kominy głównie powodują paleniska domowe, ale nie elektrownie. Elektrownie są czyste, proszę.
A jak sytuacja wygląda właśnie na świecie? Powiedzieliśmy o tej naszej Europie, o tym, że no tutaj dzieje się to, co się dzieje. Natomiast jak to wygląda w perspektywie całego świata? Mamy przecież potężną Azję, która jest wielkim, wielkim, wielkim kontynentem produkcji też masowej, produkcji przemysłowej, fabrycznej. Mamy Afrykę, mamy Australię, mamy Ameryki obie. Jak to wygląda w świecie?
Proszę ojca, większość energii jest produkowana z węgla. Gdybyśmy tak popatrzyli, Chiny jest najbardziej dynamiczną gospodarką. Oczywiście oni mają głównie elektrownie węglowe. Stawiają w ciągu roku więcej elektrowni węglowych niż my wszystkie, jakie mamy. To jest olbrzymi kraj. Głównie węgiel. Mają trochę też jądrowych ze względu, że nie mogą nadążyć, ale proszę zobaczyć, że jeżeli Stany Zjednoczone liczą 300 milionów ludzi, Unia Europejska też 300, a Chiny to jest 1 300 000. To są nieprawdopodobna gospodarka, jeśli chodzi o... Również Japończycy, pomimo że mają trochę elektrowni jądrowych, ale ta awaria w Fukushimie troszeczkę ograniczyła, opierają się na węglu. Cała Azja jest na węglu. Szczególnie Indie są na węglu. To samo jest Brazylia. To samo są inne kraje. I wyjątkiem tu pewnego rodzaju są, powiedzmy, kraje arabskie, które nie potrzebują dużo energii, bo tam pustynia, najwyżej miasta, no to się opierają na gaz. Natomiast to jest węgiel, jeszcze raz węgiel. Azja potrzebuje olbrzymiej ilości węgla i importuje ten węgiel z Australii, która ma wyjątkowo dobry ten węgiel i wyjątkowo dostępny. Ojciec, tak może trochę osobiście, bo ja mieszkałem 10 lat w Australii, pracowałem tam na Monash University, to jest największy australijski uniwersytet, więc tak trochę znam, tam są na przykład Sydney, to nie jest stolica, bo stolica jest Canberra, największe miasto, ono leży na grubych pokładach węgla, to jest 400 metrów węgla. I proszę wyobrazić sobie, że zaraz za Sydney te pokłady węgla, świetnego antracytu, takiego bardzo wychodzą na zewnątrz, na plażę. I na plaży są gdzieś tam jakieś takie skały, ciemne skały. Gdybyśmy podeszli do tego skału, to są węgiel. To jest naprawdę piękny węgiel. I tam można sobie wziąć wiaderko, młodeczek, czy tam coś, i sobie tego węgla łupać do wiaderka. I są świetne warunki. I Australia pozyskuje ten węgiel i wysyła, oczywiście sama też korzysta z węgla, ale wysyła do Azji. Australia, węgiel brunatny, węgiel kamienny. Tak jest na całym świecie. Z wyjątkiem Europy, ale proszę, ojca, to też nie jest tak. Bo weźmy Niemcy, bo Niemcy tak, no lider, prawda, transformacji zielonej. Proszę ojca, Niemcy mają głównie węgiel brunatny. O ile my zużywamy 50 milionów ton, to Niemcy zużywają 160 milionów, ponad 3 razy tyle. I ich produkcja jest głównie oparta na węglu. Teraz wchodzą trochę źródła odnawialne, ale ten węgiel gwarantuje im stabilność. Mają też elektrownie węglowe, tego węgla kamiennego, ale sami nie kopią, zakonserwowali. Niemcy w przeciwieństwie do nas nie likwidują kopalni, bo to jest ich dobro. Oni je konserwują i utrzymują w użytku. Gdyby przyszedł kryzys, w ciągu kilku tygodni, a nawet miesięcy, są w stanie kopalnie uruchomić. ale nie wydobywają tego węgla, bo jest za drogo w Niemczech. No to siła robocza z Niemczech, wiadomo, droga. Kupują sobie z Kolumbii, kupują z Australii, z Afryki Południowej, ale też zużywają węgla kamiennego. Czyli w podsumowaniu, gdybyśmy popatrzyli, no my, o których jesteśmy uważani za jakichś konserwatystów, zużywamy tyle samo węgla kamiennego, co Niemcy, ale Niemcy zużywają 3 razy tyle węgla brunatnego, co Polska. Nawet Francuzi zużywają dużo węgla, chociaż mają elektrownie jądrowe. Duńczycy zużywają. Najwięcej węgla zużywają Niemcy, później Francuzi, później Duńczycy i my. Prawda? To nie jest tak, że inni są czyści. Oni tylko po prostu udają, że u nich tego nie ma.
Czyli znowu jakaś taka pokrętna polityka, która ma na celu, no brzydko można powiedzieć, wykasowanie konkurencji na rynku energetycznym.
Oczywiście, jak najbardziej. Nam się wydaje, troszeczkę jesteśmy naiwni i naprawdę, proszę Państwa, widzę tą taką naiwność części ludzi. Ja też miałem taki okres w swoim życiu, że pracowałem w Komisji Europejskiej przez 4 lata, w latach 2007-2011. No widziałem troszeczkę, jak to wygląda od kuchni. Tak decyzje zapadają, kto, prawda, w tej Unii właściwie rozdaje karty i tak dalej. To jest eliminacja konkurencji. Oczywiście jest niby, prawda, ta polityczna taka, powiedzmy, otoczka, ale w gospodarce jest to naprawdę silna konkurencja i nie ma, koniec, przejmujemy twoje dobra. Proszę zobaczyć, co się w Polsce stało. No po upadku, powiedzmy, tego socjalizmu czy komunizmu, jak ktoś tam nazywa, no to zostało sprywatyzowane, sprzedane, weszły tutaj firmy. One świetnie na tym zarabiają. Oczywiście dali naszą ludziom pracę, no ale eksploatują Polskę. I jesteśmy, jak ktoś kiedyś powiedział, taką końcówką stołu montażowego. No ale nie mamy innej możliwości. No tak to się nam ułożyła historia.
Drugą częścią jest rzeczywistość gazowa. Wszystkie różnego rodzaju kontrowersje, które teraz przy okazji budowy Nord Stream i uruchomienia Nord Stream 2. Mówi się też o Baltic Pipe. Mamy gazoport w Szczecinie, który już po części funkcjonuje. Mówiło się swego czasu o wielkich pokładach gazu łupkowego, ale też jakiś tam gaz, tak jak pan profesor mówił, jakiś tam procent tego gazu też pozyskujemy w naszym kraju. Jak to wygląda w tej sytuacji?
Więc może byśmy zaczęli, bo w Polsce my zużywamy bardzo mało gazu stosunkowo, jeśli się weźmie pod uwagę inne kraje. Dlaczego? Ponieważ my ten gaz zużywamy, proszę Państwa, chociaż większość ma taką percepcję, że gaz to służy do ogrzewania. No i tak jest, ale głównie gaz w gospodarce służy do produkcji tworzyw chemicznych, to jest na bazie gazu, i do produkcji nawozów sztucznych, które u nas są produkowane na gazie. My zużywamy 50% w przemyśle na produkcję tworzyw i nawozów sztucznych, 50% gazu, które zużywamy w całym kraju, a na ogrzewanie rzędu tam 20 kilku, czyli niewiele. Natomiast w innych krajach jest zupełnie inaczej. W Niemczech, szczególnie we Francji, zużywany też jest dużo na ogrzewanie i również na procesy chemiczne. Niemcy mają olbrzymi przemysł chemiczny i używają gaz, ale również na ogrzewanie i na produkcję energii. Co się stało w Niemczech, bo to jest jakby, powiedzmy, przyczyną tego, co się dzieje z gazem. Niemcy mają elektrownie jądrowe, czyli mieli nawet. I te elektrownie były stare, budowane w latach 70., wadliwe. Oni je naprawiali, nie zastanawiali się, co z tym zrobić. Kiedy w 2011 roku w Japonii nastąpiła awaria w elektrowni Fukushima, wtedy w Niemczech podjęto decyzję: likwidujemy elektrownie jądrowe. I proszę Państwa, tutaj jest bardzo duży konsensus w społeczeństwie niemieckim. Poczynając od konserwatystów z prawej strony do zielonych z lewej strony, po prostu społeczeństwo niemieckie nie chce elektrowni, a również przemysł nie chce tego remontować, bo to już jest stary. W związku z tym oni podjęli decyzję, że do końca tego roku zlikwidują wszystkie elektrownie jądrowe. W grudniu zeszłego roku zlikwidowali ostatnie, bo zostało im 6, więc w grudniu zlikwidowali 3 i w grudniu tego roku ostatnie 3 i koniec z elektrowniami jądrowymi. Ale one produkowały 20% energii elektrycznej. No więc nie można zredukować tego. Trzeba to w jakiś sposób zastąpić. związku z tym one nie chcą zastąpić to gazem. I bardzo potrzebują gazu i dlatego między innymi w porozumieniu z Rosją budują ten Nord Stream 1, to są takie gazociągi idące pod Morzem Bałtyckim i Nord Stream 2, to jest gaz dla Niemiec, dla ich gospodarki. I chociaż to u nas wizja jest, że to jest rurociąg rosyjski, no ale to jest rurociąg niemiecki budowany na ich potrzeby. I dlatego oni tak bardzo potrzebują gazu. I ten gaz zaczyna być coraz droższy, ponieważ na tym rynku europejskim rośnie zapotrzebowanie. A my jesteśmy tak trochę z boku, no jak te ceny rosną, no to niestety my też musimy płacić.
Panie profesorze, za chwilę przejdziemy do tych odnawialnych źródeł energii, o których już trochę powiedzieliśmy, ale zróbmy chwilę przerwy.
Na stare miasto, nie byłam tam od wczoraj. Nie mogłabym w nocy zasnąć, gdybym nie poszła dziś. Widzę domy w kolorach, jak się wznoszą ku gwiazdom, a latarnie wieczorem każą marzyć i śnić. Ach, zamieszkać, zamieszkać wysoko i zapraszać gołębie z obłoków, z ukochanym wychylić się z okien na starówkę, gdzie radość i spokój. A jeżeli nie mieszkać, to iść i zobaczyć, jak pięknie tu dziś. Wszystko tu znam od dziecka i ukochałam wszystko. Na Piwnej, na Zapiecku, na starym rynku też. Gdy w złoceniach zabłysną domy stare i słynne, chcę oglądać to blisko, blisko dachów i wież. Ach, zamieszkać, zamieszkać wysoko i zapraszać gołębie z obłoków, z ukochanym wychylić się z okien na starówkę, gdzie radość i spokój. A jeżeli nie mieszkać, to iść i zobaczyć, jak pięknie tu dziś. Zamieszkać wysoko i zapraszać gołębie z obłoków, z ukochanym wychylić się z okien na starówkę, gdzie radość i spokój. A jeżeli nie mieszkać, to iść i zobaczyć, jak pięknie tu dziś.
Cztery minuty po godzinie 22 na antenie Radia Maryja słuchają Państwo rozmów niedokończonych. Ich tematem sytuacja energetyczna w Polsce i na świecie, a naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany inżynier Władysław Mielczarski z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Panie profesorze, chciałbym, żebyśmy teraz dotknęli kwestii tych odnawialnych źródeł energii, które dla wielu z nas są taką rzeczywistością budzącą nadzieję. nadzieję. No bo faktycznie nie da się ukryć, że gdzieś los planety dla wielu z nas jest rzeczą ważną i istotną. Nawet wydobycie węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego, to jednak, moglibyśmy powiedzieć tak szeroko rozumiejąc, jakiś uszczerbek dla tej naszej planety. Dlatego no, wydawałoby się, że te nieinwazyjne i nie i zeroemisyjne źródła energii są jakąś szansą i nadzieją. Powiedzieliśmy sobie już po części, że jednak nie do końca wystarczającą, ale czy możemy jednak upatrywać w nich jakiejś nadziei, jakiś szans?
Znaczy możemy upatrywać wielkości, czy biorąc pod uwagę ograniczenia fizyczne. Bo o tym, co mówiliśmy, że niezależnie ile my postawimy paneli fotowoltaicznych, proszę zobaczyć, że my pokryliśmy już prawie wszystkie budynki panelami. Jedziemy przy drodze, zamiast zasadzić drzewa gdzieś na nieużytkach, które poprawiałyby nam jakość i powietrze atmosfery, ustawiamy tam panele. Pojawiają się pomysły, żeby panele umieszczać na jeziorach, co już jest no troszeczkę egzotycznie. Ale nawet jeżeli byśmy nie wiadomo ile tych paneli postawili, to one nie są w naszym klimacie w stanie pracować więcej niż 1000 godzin w ciągu roku. Rok ma prawie 9000 godzin. Więc w związku z tym nie ma znaczenia, czy pokryjemy całą, prawda, kraj panelami, to one będą pracować tylko przez 1000 godzin. I podobnie jest z wiatrakami. Jeżeli nawet postawimy wiatrak przy wiatraku, to one znów na tym lądzie będą pracowały przez 2300 godzin tu, bo takie mamy warunki klimatyczne. A rok ma 9000 godzin. Więc te źródła odnawialne mogą być umiarkowanym dodatkiem do takich technologii, które gwarantują nam dostawy energii 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i przez 9000 rocznie. Jeżeli my próbujemy tutaj, powiedzmy, zignorować prawa fizyki, to po prostu odbijemy się od tego jak od ściany. Więcej jak 1000 godzin nie będzie na słońcu, 2000 na wiatrakach lądowych, 3,5 na 1000 morskich. Jeszcze proszę ojca dodam, że jeszcze są inne technologie. Znaczy bardzo dobrze byłoby, gdybyśmy my mieli warunki geograficzne i gdybyśmy mogli pozyskiwać energię z wody, z przepływu rzek. I takim krajem, który ma takie wspaniałe warunki, to jest Norwegia. Oni ponad 60-70% pozyskują z wody, ale energia to są góry. Tam co roku spada olbrzymia ilość śniegu, która topnieje i elektrownie wodne mogą generować energię elektryczną. W Polsce to jest kilka procent. No cóż, no taką mamy geografię. Mamy kraj płaski, troszeczkę w górach. Ale to jest bardzo niewiele. Niewiele z tym zrobimy.
A kwestia na przykład elektrowni szczytowo-pompowych, albo przecież kiedyś na rzekach budowano na przykład młyny wodne napędzane energią wodną. Czy nie można by było tego jakoś przekształcić?
Tak, to znaczy można by to... Może tak, zacznijmy od elektrowni szczytowo-pompowych. Elektrownie szczytowo-pompowe to nie są źródła odnawialne. One po prostu przetwarzają energię z elektrowni klasycznych, pompując powiedzmy do zbiornika górnego, czyli zamieniają energię elektryczną na energię potencjalną wody w tym górnym zbiorniku, a później oddają tą w godzinach. I kiedy, dlatego w ogóle używamy te elektrownie szczytowo-pompowe? Chodzi o to, że w nocy, kiedy zużywamy mało energii, elektrownie mają zapas mocy i mogą wtedy produkować tą energię, która jest użyta na pompowanie, a z kolei, tak jak w tej chwili, na przykład jak rozmawiamy wieczorem, kiedy potrzeba dużo energii, no to wtedy one oddają z powrotem tą energię do systemu. Oczywiście to nie jest nic za darmo, ponieważ ich sprawność jest rzędu 65-70%. To są te elektrownie. Natomiast ksiądz tu poruszył o taki rzeczywiście, to znaczy przed wojną na terenach Polski, powiedzmy tam nawet na tych terenach ziem odzyskanych było sporo takich małych młynów lokalnych. Ale one były budowane głównie dlatego, i to oczywiście były tam elektrownie przy okazji, były budowane głównie dlatego, że no nie było wtedy rozwiniętej sieci, takiej centralnej, jaką mamy dziś i to było. Więc produkcja tam jest minimalna. Gdybyśmy wykorzystali wszystkie potencjalne punkty, w których można produkować energię, to proszę ojca, to byłoby 2, może 3% tego, co potrzebujemy. Mało tego, jeszcze powiem, że organizacje ekologiczne są przeciwko temu. I one podnoszą argumenty, którym trudno odmówić do końca słuszności. Bo żeby mieć taką elektrownię, to w większości trzeba wodę jakoś spiętrzyć, w mniejszym lub większym stopniu. Jeżeli spiętrzamy tą wodę, no to wpływamy wtedy na stosunki wodne, na ekologię, na ptaki, więc to trzeba by jakoś tak wyważyć. Kiedyś na to nie zwracano uwagi, prawda? Ale teraz trzeba także elektrownie właśnie wodne, no też mają ten pewien minus oddziaływania na środowisko.
No właśnie, oddziaływanie na środowisko. Jakie mogą być realne zagrożenia wynikające z tych, no wydawałoby się, przyjaznych dla środowiska źródeł energii?
Więc to w elektrowni wodnej mówimy. Jest jeszcze taka jedna technologia, która się nazywa spalaniem biomasy. Jeszcze może powiem troszkę o biogazie, bo też również można produkować energię z biogazu i to się robi. To jest głównie biogaz rolniczy, przy hodowli różnego rodzaju, ale to są rzeczy punktowe. To wie, powiedzmy, to jest obszar gminy, tam kilku budynków. To trzeba wykorzystywać szczególnie gaz. Natomiast jeśli chodzi o biomasę, to tu są kontrowersje. Ponieważ z punktu widzenia biurokracji Unii Europejskiej biomasa, czyli spalanie drewna, zostało zaliczone jako źródło odnawialne. Z punktu widzenia fizycznego spalanie drewna jest tak samo jak spalanie węgla, nawet gorzej. Wszystko to się wydaje to samo, dodatkowo jeszcze tam są były. No ale z punktu widzenia księgowego, czyli zapisywanie w rubryce, to jest w rubryce odnawialne źródło energii. Do czego to doprowadziło? Do tego doprowadziło, że zaczyna się wycinać las. Mało tego. Tam, gdzie powiedzmy rolnictwo powinno być, przeznacza to się na uprawę energetycznych, powiedzmy, roślin. My w Polsce mamy trochę, używamy biomasy, szczególnie w elektrociepłowniach. No to importujemy tą masę, bo no z Ukrainy, gdzie z Białorusi, gdzie tam są no takie stosunki, nazwijmy to polityczno-społeczne, że można prowadzić gospodarkę taką dewastującą te lasy. No ale to jest niewielka ilość. Natomiast Europa Zachodnia, proszę Państwa, importuje to głównie z krajów, powiedzmy, takich tego pasa tropikalnego, z lasów deszczowych. I co się dzieje? Oczywiście to są biedne kraje, które są gotowe wszystko zrobić, żeby uzyskać trochę pieniędzy. Są wycinane lasy w Indonezji, są wycinane lasy w Brazylii i one są spalane, przywożone głównie do Danii, bo Dania w tym przoduje i Niemcy. To są dwa wielkie kraje i są spalane jako źródła odnawialne. Natomiast tam następuje olbrzymia dewastacja. Amazonka, Indonezja, lasy tropikalne, prawda, to jest po angielsku się nazywa rainforest, lasy deszczowe. To są płuca naszej planety. W związku z tym my niszczymy te płuca. I znów wiele organizacji ekologicznych protestuje od lat przeciwko temu, no ale ponieważ to jest dobry biznes, ponieważ kupuje się to drewno za grosze gdzieś tam u tych biednych krajach i się spala tutaj. Także to są te minusy. A teraz wracając do tych największych producentów, jak panele fotowoltaiczne i wiatraki. Proszę zobaczyć, że panel fotowoltaiczny wytrzymuje 10-15 lat. Później trzeba go jakoś utylizować. To są bardzo trudne do utylizacji pierwiastki ziem rzadkich, szczególnie litu. Wydobywając ten lit, my niszczymy planetę na olbrzymich terenach. Jeśli chodzi o węgiel, no to wykopiemy kopalnię, tego nikt nie widzi, później zalejemy wodą i na tym się skończy. Tam natomiast to jest odkrywkową metodą, gdzie miliony hektarów, szczególnie na przykład w Ameryce Południowej, ale i w Azji, podlegają dewastacji, ponieważ potrzebny jest lit, a ten lit występuje tak rzadko, że trzeba się przekopać przez setki tysięcy ton, żeby uzyskać trochę litu. I teraz proszę zobaczyć na te panele, którym jesteśmy otoczeni. One za 10 lat trzeba je będą utylizować. Miliony paneli. Nagle powstaną wysypiska. Polska zostanie założona wysypiska. Podobnie z wiatrakami. Proszę Państwa, wiatraki to są łopaty wiatraków są niezniszczalne. Oczywiście próbuje tam się w jakiś sposób tam robić, ławeczkę ciąć. W ogóle pocięcie tych łopat wymaga pił diamentowych. Nieprawdopodobny koszt, no ale to się robi na mniejsze trochę kawałki i się zasypuje ziemią. To jest 10-20 tysięcy, nikt nawet nie wie do końca ile. To jest bardzo negatywny wpływ na naszą planetę. Znacznie bardziej negatywny. Bo popatrzmy, jaka jest elektrownia węglowa. No, zatrzymujemy tą elektrownię węglową. To jest stal. Można to wszystko na złom wziąć. przetopić. Śladu nie będzie. Ja Państwu mogę powiedzieć, że powiedzmy w tam województwie, to jest kiedyś to się krakowskie nazywa, teraz podkarpackie, jest takie miasto Jaworzno. Tam w tym Jaworznie była stara elektrownia Jaworzno 1. Ją rozebrano, powiedzmy tak, powiedzmy około 20 lat temu. I co, proszę Państwa, jest tam na tym miejscu? Zasiano trawnik, posadzono kwiaty, a w tym miejscu wybudowano taki budynek, gdzie odbywają się szkolenia, jest szkoła. I nie ma śladu po tym, prawda? I tak można to zlikwidować. Natomiast wiatraka tak się łatwo nie zlikwiduje. On będzie leżał na tym wysypisku tysiące lat. No i tak. To jest negatywne.
Panie profesorze, jeszcze wracając do tej biomasy i wracając do drewna, bo tutaj mówimy o takich bardzo dużych, przemysłowych rzeczywistościach spalania tego drewna, no ale generalnie większość z nas to jednak dotyczy spalanie drewna w gospodarstwach domowych, czytaj kominek, czytaj jakiś tam piec. Wielu, myślę, że ze słuchaczy doświadcza jeszcze czegoś takiego jak chociażby piec kuchenny albo właśnie ogrzewanie kominkowe. Przez długi czas to właśnie było zapewniane jako to zdrowe, jako to naturalne źródło ciepła, źródło energii, oczywiście pod warunkiem, że paliło się w nim odpowiednim drewnem. To zakładamy z góry, że nie wrzucamy wszystkiego do tego kominka czy do tego pieca, ale rzeczywiście tylko to drewno, które gdzieś tam w wielu momentach też pozyskujemy swoimi metodami, to znaczy kawałek lasu, gdzieś tam coś spadnie, gałąź, drzewo, raz na jakiś czas się wytnie, jedno trzecie, to nie jest aż tak, wydawałoby się z naszej perspektywy, inwazyjne. Jak pan się do tego odniesie?
No to tak by się wydawało, ojciec użył odpowiedniego słowa. No niestety spalanie kominek jest jednym z najgorszych. To się niewiele różni od tak zwanego kopciucha. I mogę Państwu zaręczyć, gdybyście w kominku spalali węgiel, to byście mniejsze szkody robili otoczeniu niż spalanie drewna. Tutaj ojciec dobrze powiedział, że drewno musi być specjalne. Ono powinno być sezonowane, wysuszone. Potem sama technika spalania jest. To naprawdę mało kto potrafi to robić. To powinno być odpowiednie szczapy w odpowiedni sposób dokładane. Jeżeli my zbyt dużo nas zrzucimy tego drewna, to nasze tli takie zaczynają unosić się, takie duże kawałki niespalonego tych elementów drewna. Także spalanie drewna w kominku jest naprawdę bardzo negatywne. To jest tak samo, jakby był ten kopciuch, jak widzicie, to samo jest drewno.
Tylko najczęściej jednak jest trochę bardziej romantyczne.
No tak, ale wie ojciec, ja myślę, że na przykład dobry kominek elektryczny, który jest z tymi, no, z takim ładnym płomieniem, naprawdę też potrafi być romantyczny, bo proszę, ta romantyczność jest w nas, a nie w kominku, prawda? To nie jest tak, że kominek nagle spowoduje, że ludzie, którzy no, nie czują coś do siebie, albo ten, nagle zaczną ten, bo tam drewno się pali, prawda? To jest w nas, więc w związku z tym to jest tylko taka drugorzędna, prawda, taki anturaż, który może być albo nie być, ale z punktu widzenia fizycznego to kominki to są bardzo złe pomysły.
I jeszcze jedno pytanie właśnie w tym kontekście. Przez jakiś czas bardzo modne i też mówiło się o niezwykle ekologicznych, były piece na ekogroszek. Jak tutaj sytuacja?
No nie, to nie, to może inaczej, w ten sposób. Jeżeli my palimy zwykłym węglem, często miałem, to następuje coś takiego, że zasypujemy ten miał i ten węgiel, ten ogień, dobrze uderzyłem takich prostych słów, zostaje tak przyduszony. I wtedy, kiedy on zostaje przyduszony, to on się nie spala, tylko wydziela różnego rodzaju takie cząstki stałe.
To jest niepełne spalanie.
Tak, niepełno. To jest bardzo negatywne. Więc w związku z tym, żeby usprawnić ten proces spalania, jednocześnie zautomatyzować, bo to też zostało, zaczęto produkować taki ekogroszek, czyli to był po prostu sprasowany węgiel. Więc jego z punktu widzenia fizycznego to cechy są te same co węgla, natomiast z punktu widzenia procesu spalania on się lepiej spala niż zwykły taki, ponieważ można poddać automatyzacji. I to jest właściwie wszystko, tylko lepszy proces spalania. Natomiast od strony fizycznej jest to w dalszym ciągu węgiel.
Panie profesorze, bardzo gorąco i serdecznie dziękuję za tę część. Poprosimy teraz naszych słuchaczy o to, żeby włączyli się we współtworzenie naszej audycji. Sytuacja energetyczna w Polsce i na świecie to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany inżynier Władysław Mielczarski z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Numer telefonu do naszego studia 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy kierunkowy do Polski 48, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Wracamy już po przerwie.
Znasz morza brzeg bez poszumu fal? Czy znasz rzeki nurt, co nie płynie w dal? Czy znasz, jeśli nie, to dlaczego chcesz zatrzymać prąd rzek, szum fal? Twoje łzy, płacz. Żal nic tu nie pomoże, łzy twoje i mój płacz. Nikt nie uciszy morza, nie zatrzyma biegu fal. Czy znasz taki wiatr, co w bezruchu trwa? Czy znasz taką noc, która nie ma dna? Czy znasz taki dzień, co nie kończy się zmieszaniem, gdy sen ma przyjść? Słyszę znów twój głos. Wróć do krainy marzeń, gdzie zawsze wiosna trwa. Spal żółte kalendarze, żółte kalendarze. Spal. Krainy marzeń, gdzie zawsze wiosna trwa. Spal żółte kalendarze, żółte kalendarze.
Dwadzieścia cztery, na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone na temat sytuacji energetycznej w Polsce i na świecie. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany inżynier Władysław Mielczarski z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Piosenka o spalaniu żółtych kalendarzy to niezbyt dobrze w kontekście, o którym przed chwilą żeśmy rozmawiali, ale może ekologicznie spalane. Odbieram pierwszy telefon. Halo, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Andrzej z Wrocławia.
Witam.
Kilka lat temu w telewizji, w radiu Maryja Była taka audycja, w której naukowiec polski przedstawił 4 sposoby spalania węgla pod ziemią. Przy czym 3 metody były stosowane, 4. była po prostu jakąś nowością, która rokował nadzieję, czy ona została wprowadzona, ta metoda, powiedzmy ta najnowsza. I drugie pytanie to jest takie, czy kopalnie, które w Polsce zostały zlikwidowane, można będzie w jakiś sposób odzyskać? Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie Andrzeju. Prosimy pana profesora o odpowiedź.
No więc rzeczywiście to, co pan mówi, spalanie węgla pod ziemią, no było taką odpowiedzią na pewnego rodzaju nagonkę na elektrownie węglowe. Wydaje mi się, ta nagonka jest trochę przesadzona, bo jak tu wielokrotnie mówiliśmy, te elektrownie węglowe są czyste i w związku z tym jedynym elementem, który może być postrzegany negatywnie, jest emisja dwutlenku węgla. Ale znów ten dwutlenek węgla może być postrzegany jako coś, co jest negatywne, ale również pozytywne, bo dwutlenek węgla jest gazem życiowym. I w związku z tym odeszło się od tego. Ja nie znam, przyznam się, przykładu, który mógłby być, że to spalanie miało miejsce poza takimi testowymi instalacjami. To jednak do tego nie doszło. To jest szalenie drogie. Niewiele to w jakiś sposób zmienia, żeby to było, powiedzmy, znacznie tańsze. Natomiast co do kopalni, nie chciałbym tutaj za bardzo jakby mówić w szczegółach, natomiast trudno będzie te, które likwidujemy, ponieważ podejście tego programu dekarbonizacji jest takie, że mamy je likwidować, a nie konserwować. I tu podkreślałem, że to jest inne podejście niż niemieckie. Te kopalnie są zamykane, ale są konserwowane i mogą być ponownie uruchomione. W Polsce raczej już tego nie będzie. A będziemy zamykać na zawsze.
Odbieramy kolejny telefon. Halo? Halo?
Halo?
Tak, prosimy bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Zdzisław z Warszawy.
Witamy.
Może najpierw kilka słów o sobie. Nie jestem jakimś człowiekiem, który z ochroną środowiska i z ochroną powietrza styka się od wczoraj. Co prawda jestem emerytowanym inżynierem budownictwa, ale w latach 70. ukończyłem studia na Politechnice Warszawskiej, gdzie moimi profesorami było 2 ministrów środowiska, pan profesor Rudowicki, pan profesor Kraszewski, a uczyłem się właśnie ochrony atmosfery. Nie jest to dla mnie obce i dlatego 2 słowa. Panie profesorze, to co pan robi, to co pan mówi, to jest naprawdę rzecz wielka. Jest pan chyba jedynym znanym mi naukowcem, który przeciwstawia się tej pseudonauce, która dyskredytuje źródła energetyki węglowej, a wszystko zwala na jakieś wydumane modele energetyki odnawialnej, która praktycznie istnieje, co pan udowadnia w sposób logiczny, prosty, konkretny. Wielkie brawa, wielkie moje poparcie i szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Panie Zdzisławie, ja bardzo dziękuję, ale muszę też panu pogratulować. Miał pan bardzo wspaniałych nauczycieli, zarówno profesor Nowicki, jak i pan profesor Kraszewski. Ja znam obu tych panów, miałem z nimi możliwość współpracowania. Są oczywiście obaj świetnymi fachowcami. Oczywiście oni są od środowiska, więc patrzą jakby ze swojej perspektywy, ale zawsze, przyznam się, z nimi znajdowałem wspólny głos i dlatego też jakby bardzo cenię pańskich nauczycieli.
Panie Zdzisławie, gorąco i serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy za te słowa i odbieram kolejny telefon. Halo? Halo? No. Tak, a, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Wojtek z Sandomierza.
Witam.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za panią wystąpienie. No, wspaniałe i to jest naprawdę cudowne, że mamy takich naukowców w Polsce. Natomiast proszę powiedzieć, jak pan widzi przyszłość polskiej energetyki? Bo myśmy znaleźli się w ostatnich latach jakiejś takiej kryzysownej, totalnie jakby w ślepej uliczce, jeżeli chodzi o rynek energii. Bo z jednej strony niedawno zgodziliśmy się, premier Morawiecki zgodził się wygasić węgiel i elektrownie węglowe. Z drugiej strony rzeczywiście zbudowaliśmy sobie nowy gazociąg i jesteśmy jakby neutralni, jeżeli chodzi o rynek rosyjski. Jesteśmy tutaj sami, znaczy mamy dostęp do energii, ale to jest jakby na poziomie tym dotychczasowym. Natomiast cały rozwój Polski w momencie, kiedy wypada nam przy tej strukturze, o której pan mówił, zużycia węgla, no cały ten węgiel musimy zamknąć, to czym my to zastąpimy? No bo przecież tam nie ma tutaj żadnych szans nadrobienia tego energetyką odnawialną. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo, panie Wojciechu, panie profesorze.
No, pan ma rację, no myśmy się tak zagonili troszeczkę, powiedzmy, użyjemy do narożnika, że w zasadzie nie wiemy, co robić. Na fali tej dekarbonizacji przyjęliśmy program zamknięcia polskich kopalń. Ale co z tego wynika? To jest właściwie droga donikąd, bo proszę państwa, mamy w dalszym ciągu elektrownie węglowe. Mało tego, myśmy niedawno wybudowali kilka nowych bloków, bardzo czystych, bardzo dobrych. To jest blok w Kozienicach, bardzo wielki, 1100 megawatów. Dwa bloki w elektrowni Opole. Teraz blok w Jaworznie jest oddawany w Turoszowie. I te elektrownie, które zostały oddane kilka lat temu, będą pracować nie tylko w 2050 roku, ale 60. I dla nich potrzebny będzie węgiel kamienny. Jeżeli my zamkniemy teraz nasze kopalnie, ale elektrowni nie zamkniemy, bo jak mówiliśmy, energia elektryczna to jest żyć albo nie żyć dla społeczeństwa. To jest jak powietrze. Bez tego nie można. To co zrobimy? No sprowadzimy ten węgiel. Będziemy sprowadzać. No skąd? No z Rosji, bo mamy najbliżej, z Kolumbii, z innych krajów. Czyli cały nasz ten program dekarbonizacji to nie polega na tym, że my zlikwidujemy elektrownie węglowe. Nie zlikwidujemy ich, bo byśmy popełnili samobójstwo. Tylko, że będziemy sprowadzać węgiel z zagranicy. Natomiast tutaj nie będziemy sami korzystać z własnego dobra. Jaki to ma sens? Uzależnimy się od innych krajów. Będziemy płacić wyższe ceny. Dziś, proszę państwa, węgiel, gdybyśmy je importowali, płacilibyśmy po 50 i więcej procent niż jest w tej chwili. Naprawdę polski węgiel jest tańszy niż ten, który przypływa do tych portów Rotterdam, Amsterdam, Antwerpia. I ta droga jest donikąd. Ten program dekarbonizacji, który w 2000 roku powstał, nie ma sensu. No co z tego, że zamkniemy własne kopalnie, skoro będziemy od kogoś kupować? No jaki jest w tym sens? I to jest właśnie to, że nie próbuje się do tego podchodzić. Mało tego, to nam narzuca Unia Europejska, ale naszą wadą naszych polityków jest to, że po prostu godzą się na wszystko. I przyznam się, ja z dużą przykrością patrzyłem, jak poprzednie na opcja polityczna w zasadzie podpisywała się pod wszystkim, zamykając oczy, co podpisuje. Ta opcja już jest troszeczkę, którą mamy dzisiaj, inna, lepsza. Trochę patrzy, co robi. Ale też nie do końca jest jakby asertywna. My powinniśmy powiedzieć Unii Europejskiej, Komisji, słuchajcie, dobrze, my jesteśmy za transformacją, my jesteśmy przeciw, tylko powiedzcie nam, co my mamy zrobić. Zamkniemy? No to co, popełnienie samobójstwo? Powiedzcie nam, co mamy zrobić. Mało tego, utwórzmy wspólną komisję. Niech usiądą eksperci wasi i nasi i wymyślą to. Nie iść takim, powiedzmy, pędem. Zamknijmy kopalnie, to nam dadzą tam, powiedzmy, 70 miliardów. Proszę państwa, przestawienie naszej energetyki z węgla na gaz to jest 1000 miliardów. To, co dostaniemy, to będą zasiłki dla górników. I nic więcej. Natomiast problemu nie rozwiążemy. I pan ma rację. Naprawdę zapętliliśmy się i trzeba by ten węzeł jak najszybciej przeciąć.
Odbieram kolejny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Sławomir z Berlina.
Witam.
Ja witam serdecznie pana profesora oraz księdza prowadzącego. Mam takie pytanie. Były kiedyś takie piece kaflowe na glinkę szamotową robione z Duni, robili na wsiach, w domach, w pałacach. Czy to było ekologiczne i wydajne i czy można by było to jakoś powrócić do tego i zmodernizować? Dziękuję, z panem Bogiem.
Dziękuję bardzo, panie Sławomirze, panie profesorze.
No tak, te piece to miały głównie zalety. Ja też miałem takie piece, jako dziecko się wychowywałem.
W takich jeszcze rozpalałem.
No ja też. Przyznam się, chociaż pod nadzorem rodziców, bo jednak byłem dziecko. One miały tą zaletę, że je można było, powiedzmy, nagrzać wieczorem, a później to się wygarniało, prawda, ten żar, żeby nie było tlenku węgla i się zakręcało i one trzymały ciepło, bo nie było przepływu powietrza. Ale z punktu widzenia spalania, no niestety to jest tak samo jak każdy inny ten i raczej do tego powrotu nie będzie. Ale proszę Państwa, mogę Państwu powiedzieć, nie należy z tego rezygnować. Ja mieszkam w Łodzi, gdzie jest bardzo takich dużo starych domów, znaczy starych kamienic. Sam zresztą mieszkam też w takiej kamienicy trochę nie za starej, 1937 roku, ale takie, które mają postulat, mają wspaniałe piece. Piękne, naprawdę fantastyczne. Ja bym z tych pieców nie zrezygnował, ale już nie węgiel, ale wstawić tam grzałki, co niektórzy robią, elektryczne, i ten piec dalej użytkować. Bo są naprawdę wspaniałe, potrafią długo trzymać ciepło i warto z nich skorzystać.
Dziękujemy, panie profesorze. Odbieram kolejny telefon.
Halo?
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 Tak, szczęść Boże.
Można mówić?
Proszę bardzo.
Stanisław Szkielc.
Witamy.
No ja też jestem po Politechnice Warszawskiej, także poprzednio pan też chwalił, że to jest dobra uczelnia, ale mam takie pytanie. Odnośnie fotowoltaiki. Pan tam wyjaśnił sprawę utylizacji, sprawność tych elektrowni fotowoltaicznych, tych paneli fotowoltaicznych. Produkcja tej fotowoltaiki, podam taki przykład. Jeżeli jest instalacja gdzieś rzędu 4 kW, czyli taka dla przeciętnego gospodarstwa, produkuje w ciągu roku około 4000, no to pasuje wszystko ten 1000 godzin na rok, około 4500 kWh. Właściciel tej fotowoltaiki zużywa gdzieś 2500 kWh. Resztę może zgodnie z prawem upustów odzyskać, ale on ją będzie chciał odzyskiwać, wiadomo, w okresie półrocznym, powiedzmy, w szczycie obciążenia. No i znów brakuje tej energii w szczycie, bo wiadomo, fotowoltaika w szczycie praktycznie nie pracuje. Zimą na przykład, czy tam wieczorem, w nocy nie pracuje. W związku z tym ostatnio no, wymyślają coś takiego, żeby magazynować energię. Magazyn energii to jest coś no, bardzo niskiej sprawności. Każdy z nas, może tam elektryk, to był w stacjach UPS-u, to widzi, jak tam jest gorąco, ile tam, jaka to jest sprawność tych urządzeń, jak tam wygląda sprawa zmagazynowania i oddania tej zmagazynowanej energii. Przecież to jest sprawność słaba, więc my tracimy na tym, tracimy na cieple. Więc w związku z tym mam takie pytanie, czy rząd świadomie tutaj prowadzi taką politykę, że będą te upusty i będziemy mogli odzyskiwać tą energię? Podejrzewam, że my jej nie odzyskamy, bo jak będzie tej fotowoltaiki tak dużo w kraju, w tej chwili jest 5 gigawatów mocy zainstalowanej i z tego niewiele tej energii jest, bo ja przeglądam, co się dzieje w systemie. No więc to jest no, błędna polityka w tym miejscu. To jest jedno moja taka uwaga i pytanie. A druga rzecz związana z tym magazynowaniem energii, która jest rzeczywiście bardzo droga i jeszcze nie rozwinięta, bo nie wiadomo, nawet my o ołowiu nawet na akumulatory nie mamy, ale to już co innego, Chińczycy to mają. Druga rzecz to, dlaczego w tej chwili na takich wielkich uczelniach, które zajmują się jak AGH czy inne, nie prowadzi się właśnie prac naukowych, grantów w kierunku no, wykorzystania CO2, wykorzystania dwutlenku węgla. Mówiło się już o tym, no a jakoś w tej chwili no, to ucichło albo no nie wiem. Czyli wykorzystanie CO2. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy, panie Stanisławie. Szczęść Boże.
No, bardzo dziękuję za ten telefon, bo pan poruszył taki właśnie kluczowy problem, który się wiąże z odnawialnymi źródłami, że one nie są w stanie cały czas pracować. Kiedy pracują, to generują tam energię. Nie zawsze jesteśmy w stanie ją zużytkować. W związku z tym trzeba by ją magazynować. Jak to wygląda? Jeżeli byśmy państwo... Weźmy posługuję jako przykład ten panel fotowoltaiczny. Załóżmy, że mamy domek, w domku mieszka rodzina, rodzice, dwoje dzieci, no i założyli sobie ten panel. No kiedy ten panel najlepiej pracuje? No najlepiej pracuje maj, prawda, czerwiec, wchodzi słońce. Jak to wygląda? No rano wstaje słońce, godziny 8 zaczyna operować, ten panel zaczyna generować energię. No ale co robią mieszkańcy tego domu? No rodzice muszą jechać do pracy, prawda, dzieci jadą do szkoły. Dom pustoszeje. No jeżeli mają jakiegoś dziadka, no to tam jest. Ale właściwie to mu nie potrzeba energii przez ten czas, bo jest dzień. Jedynym odbiorem to jest lodówka, która włącza się od czasu do czasu minimalnej ilości. I ten panel produkuje olbrzymie ilości energii i nie wiadomo, co z nią zrobić, bo nie ma jej jak użytkować. Więc co się robi? Popularnie to się mówi, że ta energia jest wysyłana do sieci w celu magazynowania. No dobrze, ale co jest sieć? No państwo widzą, jak czasem chodzą tam druty, prawda, słupy i tak dalej. No czy energię możemy magazynować w drutach? No nie, no żaden drut żadnej energii nam nie magazynuje. No są tam jeszcze jakieś transformatory, no to też są druty, tylko w oleju. No to co magazynuje tą energię w takim razie, skoro nie sieć? A no właśnie. Jak to wygląda? Ta energia, która trafia do systemu, ona powoduje to, że jest nadmiar energii w systemie. I dyspozytorzy, którzy zarządzają tym systemem, widzą o tym, jest maj, dużo energii płynie. I co one mówią? Wydają polecenia elektrowniom węglowym, proszę nie pobrać węgla z hałdy, proszę zredukować pracę. Czyli elektrownie węglowe przestają korzystać z hałd. Ale kiedy przychodzi zima i potrzeba tej energii, to te elektrownie węglowe biorą z tej hałdy energię i produkują i przesyłają prosumentom. Gdy proszę zobaczyć, odnawialne źródło energii, które magazynuje energię na hałdzie węglowej. I to jest coś, co mało osób zdaje sobie sprawę, że podstawą funkcjonowania tych fotowoltaicznych źródeł, tych całych upustów, wymiany, jest magazynowanie na hałdzie węgla. Bez hałd węgla, bez elektrowni węglowych, prosumenci nie mogli być. I na tym polega cały problem. I teraz pan to poruszył, że do marca tego roku będzie taki system opustów, dokładnie to się nazywa, polegający, że prosument wysyła energię do sieci, tam to jest magazynowane przez elektrownię węglową i 20% mu się potrąca i 80% oddaje. Taki system barterowy bez rozliczeń finansowych. Ale to niestety nie pokrywa kosztów. Te koszty magazynowania w systemie są olbrzymie. W związku z tym rezygnuje się od marca tego roku i prosumenci, czyli producenci będą sprzedawać energię w lato po cenach, jakie są chwilowe i w zimę też chwilowe. I to nagle przestanie być bardzo opłacalne. To można powiedzieć, no dobrze, to założę sobie własny magazyn. No można kupić, można sobie własny magazyn, jak ktoś ma garaż na ścianie gdzieś założyć. Tylko proszę państwa, własny magazyn działa z dnia na dzień. Gdybyśmy tam zmagazynowali energię, to po kilku dniach ona zniknie, się rozładuje. I działa 2-3 godziny. Co więcej, jeżeli byśmy wzięli, jak pan tutaj przytaczał, powiedzmy wielkość 4 kW, 4-5 kW instalacji, no to będzie tam z dopłatami kosztem do 20 tysięcy. A gdybyśmy chcieli magazyn do tego, to jest 40 tysięcy. Więc to jest cały wielki problem. Jak magazynować tę energię? Nie potrafimy, proszę państwa, magazynować energii elektrycznej. To już mówił Einstein. Einstein już ponad 100 lat temu powiedział, energii elektrycznej nie można magazynować. Dlaczego? Bo energia elektryczna jest to ruch elektronów, jest to dynamika. Dynamiki nie można magazynować, bo magazyn odkłada się na pół. Więc jedynymi magazynami to są magazyny chemiczne, gdzie my energię elektryczną przetwarzamy tam na jony, które są gromadzone na odpowiednich elektrodach albo w elektrowni szczytowo-pompowej pompujemy, a później odzyskujemy. I są to magazyny krótkoterminowe. Najlepsze, największe magazyny, które mamy w tej chwili, pracują 3-4 godziny i tylko z dnia na dzień, ale nie w dłuższym okresie czasu. I tak to niestety. Taka jest fizyka.
Panie profesorze, bardzo dziękujemy. Odbieram kolejny telefon. Halo?
Halo?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Na początku chciałem podziękować
panu. Kto się do nas dodzwonił? Prosimy się przedstawić.
Jan z Nowego Sącza.
Witam.
Jan z Nowego Sącza. Chciałem panu profesorowi podziękować za wspaniały wykład, że tak powiem, na temat tego problemu dzisiejszego, tego problemu z energetyką, z prądem, z elektrownią, z tym wszystkim, co jest z tym związane, ze źródłami naszym bogactwem czarnym, z węglem. I tak sobie myślę, tak mi się troszeczkę robi smutno, bo ci nasi politycy, że tak powiem, ci, którzy są teraz u władzy, zapewniali nas, że zadbają o to, żebyśmy w najbardziej korzystny dla siebie sposób to nasze bogactwo czarne, którego mamy na 300 czy tam na 250 lat, mogli to wykorzystać i że będą dbali o ten nasz interes narodowy, że nam nigdy tego prądu nie braknie i że nie będziemy zależni. A tu się okazuje, że zamykamy bezrefleksyjnie kopalnie. Tak jak pan profesor powiedział, te kopalnie nie będą do odzyskania, bo nie robimy tego w systemie niemieckim, że nie konserwujemy tego. To jest dla mnie osobiście, mam 60 lat, to jest tragedia. Nie spodziewałem się, że ta władza, która miała być dla ludzi, z ludźmi i przez ludzi wybrana, to okazało się, że to wszystko jest jedno wielkie kłamstwo. Tak jak pan powiedział, jak pan pracował w Komisji Europejskiej, to jest walka silniejszego ze słabszym. I ta nasza władza jest cały czas słaba w tym ringu. Nie potrafi walczyć o swój własny narodowy interes, mimo że tego, że wychodzi do ekranu telewizorni, jak ja to mówię, i mówi nam całkiem coś innego. To jest kłamstwo. I mnie to najbardziej smuci w tym wszystkim, że nie możemy być pewni jutra swojego. Z takim bogactwem, jakie mamy, my to bogactwo potrafimy zamknąć, oddać, zalać. To jest dla mnie niepojęte. Ten problem chciałem poruszyć. I nikt o tym nie mówi głośno. Wszyscy mówią, uśmiechają się, wszyscy pomijają temat. Tak jak pan powiedział, że te pieniądze, które dostaniemy, to będą tylko na odprawy dla górników. A co zresztą?
Tak, na odprawy.
A co zresztą? Pytam się, co zresztą z tym bogactwem, które... No ja tego nie mogę pojąć, wie pan. Czasami mi się wydaje, że to może ja jestem... Może ja jestem niespełna rozumu, że kura znosi złote jajka, my ją zażynamy. Przepraszam za wyrażenie. No tylko tyle chciałem powiedzieć, żeby nie pogłębiać swojej takiej jakiejś takiego czarnowictwa, bo wie pan.
Takiej frustracji, no.
Frustracji, tak. Dla mnie to jest frustracja. Pan... Dobrze, ojciec pan to nazwał właśnie. Smutne to jest dla mnie.
Tak.
Panie Janie, dziękujemy, prosimy pana. Dziękujemy, prosimy pana profesora o odpowiedź.
Ale ja się zgadzam całkowicie z panem, chociaż też jakby staram się myśleć pozytywnie. Myśmy, proszę państwa, jakby zafascynowali się Unią Europejską. Że to jest taka jakaś bogata ciocia, która nam będzie bez przerwy podrzucać jakieś prezenty i tak dalej. Na początku nawet tak było. To znaczy te otwarcie, szczególnie Irlandii i Wielkiej Brytanii na pracę dla Polaków uwolniło nam olbrzymie dwumilionowe bezrobocie, które było w tym czasie. To było pozytywne. Później trochę dostaliśmy pieniędzy. W tej chwili my już dopłacamy do wspólnej kasy. Jesteśmy płatnikiem netto. Nie dostajemy tego. I przez wiele lat, bo ja mówiłem, pracowałem w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej, więc mam powiedzmy jakiś taki ogląd od strony środka. Myśmy w Polsce była taka zafascynowanie. Zróbmy wszystko, na co się godzi Unia, a dostaniemy pieniądze. Ta fascynacja pieniędzy z Unii przybierała takie karykaturalne czasem wymiary. Dostajemy pieniędzy z Unii, wydajmy. Za wszelką cenę wydajmy te pieniądze, żeby tylko wydać. Nie licząc się, że te koszty będą coraz większe. Ja tu znów odwołuję się do lokalnego doświadczenia. W Łodzi wybudowano olbrzymi dworzec fabryczny. Potężny. Po to tylko, żeby wydać pieniądze z Unii. Oczywiście dołożyliśmy własne. Teraz trzeba konserwacja tego dworca. Po prostu to jest niepotrzebne. Ten dworzec jest zupełnie pusty. Za 20% tych pieniędzy byśmy zrobili to samo, ale chcieliśmy wydać. I cały czas w tej naszej polityce było to Unia i dostajmy pieniądze. Dostajmy pieniądze dla górników, na transformację. Tylko to jest drobna część. Ale ja widzę państwa pozytywne. Naprawdę pojawiają się głosy polityków mówiące, że dobrze, Unia tak, ale nie do końca na ich warunkach. Pokażmy, że mamy inne problemy. I naprawdę widzę tu część polityków, nie chcę wchodzić w jakieś ale na przykład jest pan taki Kowalski z Solidarnej Polski, który bardzo to podnosi, że pewnych rzeczy nie możemy zrobić, że pewne rzeczy kosztuje. Ja naprawdę widzę, że coraz więcej, teraz widziałem wypowiedź chyba wiceministra finansów, że nie możemy tak gwałtownie robić tej transformacji, bo kraj jest w każdej innej sytuacji, że to nie może być ta sama metoda. Także pewne rzeczy się pojawiają i wydaje mi się, że jeżeli my będziemy o tym mówili, naciskali na tych polityków, w końcu politycy to działają w naszym imieniu, to my jesteśmy władzą. My jesteśmy suwerenem, naprawdę proszę Państwa, to my jesteśmy suwerenem. I naciskajmy na nich, już się to lepiej pojawiało. I miejmy nadzieję, że zajmiemy tą postawę asertywną, powiemy Unii tak, my chcemy być z wami, ale my mamy takie problemy. I my musimy te problemy rozwiązać sami, a jak chcecie, to nam pomóżcie, ale nie zmuszajcie nas do tego, co działa negatywnie na nas. I miejmy nadzieję, że powoli to się będzie zmieniało.
Panie profesorze, bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo?
Halo?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Krystyna Tomaszów Mazowiecki.
Witamy.
Ja tak na wstępie chciałam powiedzieć, że trzeba się modlić, aby nasz rząd, ci, którzy decydują w tej chwili o naszej przyszłości, żeby byli odważni i wytrwali i walczyli o dobro naszej ojczyzny. A teraz jeszcze takie mam właśnie pytanie do pana profesora, może nie koniecznie energetyka, ale ciepło. I czy można by coś usłyszeć na temat tych pomp ciepła, ciepła odzyskiwanego z ziemi? I jaka to jest przyszłość tego, jaka to jest ekonomia, jak długo coś takiego może można korzystać z tego, jeśli można coś więcej na ten temat powiedzieć. Jestem zainteresowana, bo akurat kupiłam niedawno mieszkanie w blokach, który jest ogrzewany, w których są bloki ogrzewane właśnie tymi pompami ciepła. Jeżeli coś można na ten temat, to bardzo bym prosiła. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Szczęść Boże.
Dziękujemy pani Krystyno, również pozdrawiamy i prosimy pana profesora o odpowiedź.
To pompa ciepła jest jednym z najlepszych takich elementów do ogrzewania, ponieważ jest to bardzo wyjątkowo czyste. Ona działa na takiej zasadzie jak odwrócona, powiedzmy, lodówka. Bo o ile na przykład w lodówce to my zabieramy ciepło z lodówki i wyrzucamy na zewnątrz, to pompa ciepła działa w ten sposób, że zabiera ciepło z wnętrza ziemi, najczęściej albo z powietrza, i to ciepło, które gromadzi, ogrzewa nim pomieszczenie. Pompa ciepła potrzebuje tylko prądu, w związku z tym bardzo nadaje się przede wszystkim nawet nie do bloku, bo to jest troszeczkę może trudno, ale do takich gospodarstw indywidualnych, gdzie nie ma gazu, ale prąd elektryczny zawsze jest, bo jesteśmy zelektryfikowani w Polsce praktycznie w 100%. I ona tam się nadaje. Jedyną wadą pompy ciepła to jest to, że ona jest dzisiaj kosztowna. Ale ja cały czas próbuję jakby przekonywać, no w tym również decydentów, jeśli mam do nich dostęp, że to jest wspaniała rzecz, żeby zamienić te, prawda, kopciuchy węglowe na czyste ogrzewanie. I żeby gdybyśmy część tych pieniędzy, które przeznaczamy na źródła odnawialne, na wiatraki, przeznaczyli na zakup licencji i produkowali własne pompy ciepła, instalowali, dali odpowiednie subsydia. A proszę Państwa, ludziom niezamożnym można instalować te pompy za darmo. To jest bardzo prosty system tak zwanej hipoteki, polegający na tym, no nie masz pieniędzy, my ci to zainstalujemy za darmo, nie musisz nic płacić. Natomiast w księdze wieczystej robimy zapis, że zainstalowaliśmy tą pompę za ileś. Nie musisz płacić. Jak sprzedasz ten swoją nieruchomość, ten dom, czy tam przekażesz dzieciom, a dzieci sprzedadzą, bo samo przekazanie też nie powoduje płatności, to zapłacisz wtedy. I to by było naprawdę wspaniale. Polski przemysł miałby pracę. Polscy, znaczy pracownicy przemysłu, instalatorzy mieliby pracę. Eliminowaliśmy, byliśmy to powietrze. Także same zalety, natomiast potrzeba by tu takiego centralnego, powiedzmy, działania.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. I kolejny telefon. Halo?
Halo?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bogusław z Warrington. Bardzo mi się podoba postawa pańska, panie profesorze, na temat właśnie tej energii odnawialnej. Moja pierwsza dygresja jest taka, że po prostu Unia Europejska nie jest dobra dla wszystkich państw i tutaj to widać na przykładzie Anglii, która się wyłączyła. Po prostu nie jest dobra dla wszystkich i te polityczne naciski w samym rządzie Unii Europejskiej po prostu są negatywne dla wielu państw. Natomiast co do energii odnawialnej, wydaje mi się, że to jest źle opracowane, dlatego że niewłaściwie my podchodzimy do energii odnawialnej. Za mało inwestujemy w prawdziwą energię odnawialną. Za mało inwestujemy w badania, które mogłyby pomóc w prawdziwej, w przejściu na prawdziwą elektryczność, tak jak fuzja jądrowa, która się dzieje tak samo jak na Słońcu. Jeżeli chcą ustawiać panele słoneczne, niech se ustawiają w kosmosie. Tam mają dużo miejsca i nie ma problemu z odpadami, tylko tam będzie problem przesyłu tej energii. Ale mówię, jeżeli na przykład Musk, ten od Tesli, zanieczyszcza nas, tak jak pan mówi, tym litem, bo te baterie litowo-jonowe, no to po prostu to zostanie. To jest, tam jest faktycznie problem tego litu, który będzie zalegał. Jest niebezpieczny przede wszystkim, bo połączenie z wodą, on eksploduje. Ale po prostu sam Musk dzięki temu, że jest dobrze dofinansowany, zrobił ogromne postępy i wydaje mi się, że gdy uczelnie takie jak MIT czy nawet polskie uczelnie dostały odpowiednie fundusze, byłyby w stanie zapoczątkować lepsze rozwiązania. 20% na baterie słoneczne jest zdecydowanie za mało. Bo tam się rozchodzi po prostu o, że foton wybija elektron i płynie prąd elektryczny, ale to jest rozwiązanie sprzed 30 lat, czy przed 40 lat. Proszę zobaczyć, jak szybko opracowano w tej konstrukcji Manhattan bombę jądrową. Tam były ogromne pieniądze, tam się nie liczono. Tam szybko zbudowano, właśnie zbadano rozszczep jądrowy. Myślę, że gdyby ktoś się przyłożył, tak samo można by było zrobić coś pożytecznego w kwestii energii. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy panie Bogusławie, szczęść Boże i prosimy pana profesora o słowo.
Proszę ojca, no to jest bardzo, bardzo dobry telefon, ponieważ on jakby pozwala nam postawić taką jakby kropkę, no bo mówimy o tym, no tak, no źródła odnawialne są ograniczone, prawda? No węgiel oczywiście też jest, ale gdyby go nie było, mielibyśmy bardziej czyste źródło, to też byłoby lepiej, prawda? No więc skąd wziąć to źródło, prawda? Elektrownie te jądrowe, które mamy, polegające na rozpadzie uranu, no nie sprawdziły, są kosztowne, są olbrzymie odpady radioaktywne, były katastrofy. No więc co dalej? Czy istnieje jakaś możliwość, że będziemy mieli czystą energię, że tej energii będzie pod dostatkiem? I pan tutaj wymienił właśnie fuzję. Fuzja to jest ta przyszłość. Jeżeli my opanujemy fuzję, i tuż też zgadzam się z naszym słuchaczem, który mówi, podajmy więcej pieniędzy na badania. My rozwiążemy wszystkie problemy. A państwu powiem, na czym polega fuzja. To nie trzeba być fizykiem, żeby to rozumieć. To jest takie procesy fuzji zachodzą na Słońcu. I proszę ojca zobaczyć, zaczęliśmy od Słońca, prawda, że ta energia pochodzi ze Słońca. I to Słońce znów może dać nam przyszłość. Naprawdę ta przyszłość jest może nie tyle w samym Słońcu, to w procesach, które zachodzą na Słońcu. Co się dzieje na Słońcu? Słońce w ogóle w kosmosie podstawowym takim elementem to jest wodór. To jest bardzo prosty pierwiastek, on na środku proton, dookoła biega jeden elektron. I teraz, jeżeli my weźmiemy jeden pierwiastek wodoru i drugi pierwiastek wodoru i połączymy je razem, to wtedy już jądro ma dwa protony i są dwa elektrony. I ten pierwiastek nazywa się hel. I teraz, łącząc te dwa atomy wodoru, zachodzi taka sytuacja. Jeżeli jeden atom wodoru waży tam jeden w jakichś jednostkach, drugi waży jeden, no to po połączeniu powinny ważyć dwa. Prawda? Tak prosto matematyka. Ale w rzeczywistości one nie ważą dwa. One ważą troszeczkę mniej, tam 1,9 coś tam. A co się dzieje z tym ubytkiem? A ten ubytek tej energii jest zamieniany, znaczy ubytek masy, przepraszam, ten ubytek masy jest zamieniany na energię zgodnie ze znanym wzorem E równa się mc kwadrat, gdzie C jest prędkością światła, która nawet minimalna masa daje potężne ilości energii. Proszę państwa, takie procesy zachodzą na Słońcu. Dzięki Słońcu istnieje życie na Ziemi. Jeżeli my teraz uda nam się na Ziemi powtórzyć ten proces, to zyskamy dostęp do olbrzymich ilości energii i czystych energii. Tam nie ma żadnych odpadów radioaktywnych.
Mało tego, wodoru mamy pod dostatkiem, no wszystkie oceany to są przecież wodór, prawda, z tlenu.
No i mamy tlen.
Tak, i oczywiście, i kiedy to opanujemy, mam nadzieję, że to się stanie, z tym, że nie szybko, to jest 100-200 lat. W tej chwili prowadzone są prace, społeczność międzynarodowa ma taki projekt, on się nazywa ITR, to jest fuzja, właśnie to, co pan mówił, jądrowa. I są prowadzone, ITR to jest taki projekt pod Marsylią, tam są tunele, przyspiesza się te cząstki.
To się dzieje w plazmie.
To jest bardzo trudne, ale ja jestem przekonany, że jeśli skierujemy odpowiednie pieniądze na badania, to w ciągu 100 czy 200 lat będziemy mieli na Ziemi dużo taniej energii. Zrezygnujemy z tych wiatraków, z tych paneli, z węgla, z gazu i będziemy mieli energię pod dostatkiem, bo rozwój cywilizacji polega właśnie na energii, ale nie na produkcji inwazyjnej, bo dziś to jest inwazyjna produkcja, tylko na tej czystej, tak jak nam pokazuje słońce. I to słońce, jeżeli potrafimy podążyć jego śladem, jeśli chodzi o procesy, to naprawdę będziemy mogli na tej planecie czystej żyć i rozwijać się bez żadnych problemów.
Czyli po raz kolejny mamy się uczyć od Pana Boga.
No tak, 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 albo my, proszę Ojca, to co chciałem powiedzieć, cała, powiedzmy, zielona polityka, to jest arogancja człowieka. Bo człowiek mówi tak, no będzie katastrofa, czy klimat się ociepla. No i się ociepla, przecież tutaj, gdzie jesteśmy, Polska, było kiedyś morze tropikalne, później był lód, później znowu było ciepło. To się zmienia. A co mówi ten? Redukujmy dwutlenek węgla, to zmienimy klimat. To jest arogancja. My klimatu nie zmienimy. My możemy tylko się dostosować do tego, jakie są prawa fizyki, jakie Pan Bóg tam ustanowił. Bądźmy trochę pokory. I w tym wszystkim nam brak pokory, bo w ramach tych praw, które mamy dane, my możemy te wszystkie rzeczy załatwić. Trochę bardziej pokory. Skupmy się na tym, co możemy, zamiast próbować zmieniać świat i udawać, że czy propagować, że idzie koniec świata, a my w tej swojej arogancji zmienimy te prawa. I temu. Dlatego tak uważam, proszę.
No, tu już z fizyki przechodzimy trochę do antropologii. Kiedyś jeden też z gości naszych powiedział, że no niestety tak to jest, że każde pokolenie bojąc się nieskończoności, bojąc się niepewności, pragnie o tym, żeby koniec świata zastał właśnie jego. Także chyba też z nami tak,
tak
jest, że chcielibyśmy,
ale ja jestem
żeby...
Ale pragmatyczny, proszę Ojca, i wiem, że jak jest koniec świata, to się bardzo dobrze sprzedają różnego rodzaju odpusty, w cudzysłowie, a przecież te nasze datki, różnego rodzaju obciążenia na źródła, no to jest rodzaj odpustu, prawda? No, tak. Daj na wiatrak, to jest odpust. Prawda? Proszę
tak,
zobaczyć, że oni parodiują na dobrą sprawę pewne rzeczy.
No dokładnie. Odbieram kolejny telefon. Halo?
No, halo, można mówić?
Proszę bardzo.
No, drogi ojcze...
Kto się do nas dodzwonił? Szczęść Boże, kto się do nas dodzwonił?
Ireneusz.
Witamy.
Z Dolnego Śląska. Proszę ojca i pana profesora. Ja uważam, tak jak tu już jeden ze słuchaczy wspomniał, no nie mówił tego tak otwarcie, ale faryzeizm decydentów, którzy dbają jedynie nie o obywateli naszego kraju, godząc się na zamykanie kopalń, ale o stan własnego konta. I za takie coś, jak się zgodził premier Morawiecki na zamykanie kopalń, wygaszanie i jeszcze w ten perfidny sposób, żeby one były już nie do użytku, powinien za to po prostu odpowiadać przed sądem. To jest zdrada stanu. I taki człowiek, który dba tylko o stan swojego konta, a nie o ludzi, powinien być oczywiście prawnie i skutecznie ukarany. To jest zdrada stanu. Nie dba o własnych obywateli własnego kraju, tylko o stan swojego konta. Jemu nie braknie prądu. On będzie miał, ale 30 parę milionów obywateli będą głód, nędzę i czarna rozpacz. Nic poza tym nie pozostaje. To tyle, co mogę powiedzieć.
Dziękuję bardzo, panie Ireneuszu. Dziękuję za te słowa. Panie profesorze, odbierzemy jeszcze jeden telefon. Dobrze?
Tak.
Proszę bardzo, szczęść Boże. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto
przy
się do nas
dozwoli? Tadeusz Pruszkowa.
Witamy.
Mam takie pytanie. Ostatnio w radio słyszałem, że mają być budowane małe elektrownie atomowe. Chwalił się to pan Majtek z firmy Orlen. Czy to jest w ogóle realne, czy to jest tylko taka propaganda?
Mm-hmm.
Jeszcze drugie pytanie. Czy nam grozi w najbliższym czasie jakiś kryzys energetyczny, że może być wyłączalny prąd z jakichś tam dzielnic? Mm-hmm. Dziękuję.
Dziękujemy panie Tadeuszu i prosimy pana profesora o odpowiedź.
No więc tak, te małe elektrownie jądrowe to jest odpowiedź na to, że te duże się nie sprawdziły, prawda? Ale gdybyśmy cofnęli się w historii, to w momencie, kiedy opanowano w jakiś sposób częściowo kontrolowanie rozkładu jąder uranu, to od razu powstały zapotrzebowanie na małe elektrownie jądrowe. I głównie te zapotrzebowanie było ze strony armii. Oczywiście było ze strony armii zarówno amerykańskiej, jak i Związku Radzieckiego, z tym, że o sprawach amerykańskich wiemy znacznie więcej. Więc chodzi o to, że pierwszy taki reaktor to już były lata 40. i na przykład Armia Stanów Zjednoczonych chciała takie małe reaktory, żeby używać je na Alasce, na Grenlandii i tak dalej. Nawet próbowano wybudować samolot z małym reaktorem jądrowym, wydano na to 10 miliardów dolarów, nie wiadomo co było zrobić, dopiero prezydent Kennedy w 60 roku skasował to wszystko. Że wszystkie te projekty były w zasadzie nieudane. Jedynie, co się udało zrobić, to opanować małe reaktory dla marynarki, dla lotniskowców i dla łodzi podwodnych. One są bardzo skomplikowane, no powiedzmy, wymagają olbrzymiej obsługi. Poza tym nawet gdyby one są też niebezpieczne, ale skutki ich nie będą tak duże, bo na przykład załoga okrętu ma 100 osób, jeżeli nastąpiłaby awaria reaktora takiego, no to powiedzmy to 100 osób podlega rzeczywiście żołnierze tutaj. Natomiast gdybyśmy stawili to gdzieś, powiedzmy, w centrum Warszawy czy gdzieś, no to miliony by podlegało. W związku z tym reaktory te są niebezpieczne, są bardzo drogie. I z tych wyjątkiem, czyli w Stanach Zjednoczonych to są łodzie podwodne i lotniskowce, natomiast w Związku Radzieckim też są łodzie podwodne, lotniskowce to oni nie mają, ale mają za to lodołamacze atomowe. I teraz ostatnio też zaczęto robić takie trochę małe reaktory tam do tych miast syberyjskich. I to jest wszystko. Natomiast to się w takiej sytuacji nie sprawdzi, szczególnie w gęsto zaludnionych tych, gdybyście byli państwo w stanie Utah, to jest taki stan w środku tam Ameryki, tam pustynie są i tam są poligony amerykańskie, tam kilka takich stoi, które się nie sprawdziły i myślę, że to też się nie sprawdzi. To jest zbyt niebezpieczne, bo chodzi o to, że wszystkie funkcje wielkiego reaktora muszą być upakowane w małym i to się nie udaje, są wycieki i chyba nic z tego nie będzie.
Panie profesorze, chwileczka przerwy i za chwilę wracamy.
Dobrze, dziękuję.
Otwarto drogę nam do gwiazd, już przyciągania zrzucamy brzemię, nadejdzie pora, przyjdzie czas porzucić ziemię. Znajdziemy może inny sens i inne szczęście będzie nam dane. Zapomnijmy gorycz klęsk wśród obcych planet. A kiedy polecimy tam i za tęsknotą ruszymy w pościg, zaświeci stara ziemia, zaświeci ją światłem miłości. Pusto nam, wśród nieskończonych światł i cieni. Zadamy starym słowom kłam. Nie tak jest w niebie, jako na ziemi.
Jako na ziemi.
Zgadniemy czego, czego nam jest brak i zrozumiemy, czego nam trzeba. zbyt dużo nie. Światło wezwie nas i powrócimy z czarnych przestrzeni w najdroższy niegasnący blask, niegasnący blask, niegasnący blask jedynej ziemi,
jednej
jedynej ziemi,
jednej.
Dziesięć minut po godzinie 23 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych na temat sytuacji energetycznej w Polsce i na świecie. Naszym gościem jest dzisiaj pan profesor doktor habilitowany inżynier Władysław Mielczarski z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Dobry wieczór. Aleksandra z Nowej Huty.
Witam, szczęść
Boże. Ja chciałam zapytać taką rzecz, bo krytykujemy tutaj rząd, że politycy nic nie robią. Jaką oni mają możliwość, skoro są ze wszystkich stron kopani, brzydko mówiąc, wiele spraw, które chcą załatwić czy pomóc, im się to nie udaje. Kto to ma zrobić i jak temu rządowi pomóc, skoro w Brukseli głosują elity tak, jak im się podoba? Mm-hmm. Proszę mi odpowiedzieć, kto to ma w końcu jakoś zakończyć ten spór, żeby wytłumaczyć, czy Unia nas zrozumie?
Znaczy, panie Aleksandro, jeżeli mogę, to wydaje mi się, że niestety problem polityczny polega na tym, że on jest nigdy nie do rozwiązania, bo zawsze na arenie politycznej pojawia się nowy gracz, który ma większe pieniądze albo większe wpływy i zawsze próbuje to rozwiązać po swojemu. Wiemy, że mamy do czynienia z potężnymi naprawdę wpływami ludzi, którzy mają niewyobrażalne pieniądze, którym zależy na tym, żeby pewne technologie były wdrażane, żeby pewne systemy były wdrażane, żeby pewne rozwiązania miały się dobrze. I tutaj jest problem. Wydaje mi się, że też w wielu momentach to, o czym się odnosił pan chociażby z Dolnego Śląska, to też taki niepokój związany z tym, że nie słychać, żeby ta walka ze strony też rządzących, może właśnie w perspektywie tych kopalni, czy w perspektywie innych rzeczy, żeby ten głos był dostatecznie głośno podniesiony, żeby ten głos był dostatecznie podniesiony, o tak powiem.
No na pewno, że ja myślę, że oni tego nie zostawiają, tylko na pewno też drążą, żeby w końcu coś osiągnąć. Bo myślę, że nikt by się nie chciał poddać, prawda?
No tak, natomiast z drugiej strony też jesteśmy świadkami tego, że sukcesywnie od początku lat 90. polskie kopalnie są wyłączane jako nierentowne, nieopłacalne, bezsensowne i w ogóle, no ja odkąd pamiętam, odkąd moja świadomość jest włączona, to zawsze słyszę, że kopalnie na Śląsku są nierentowne. Pochodzę ze Śląska. Co prawda nie z rodziny górniczej, ale jednak gdzieś to jest temat ważny i on jest, jakby to powiedzieć, poruszany. I ja zawsze słyszę, że polskie kopalnie są bez sensu, że w ogóle w Polsce to kopalnie w ogóle nie mają sensu i nie mają racji bytu.
No właśnie.
A tutaj nagle dowiadujemy się, że to jest rzeczywistość, na której no, moglibyśmy poniekąd zbudować potęgę energetyczną. Do tego stopnia, że ten prąd moglibyśmy nawet eksportować, a nie tylko go mieć dla siebie. Więc wydaje mi się, że to też...
Do tego dojdzie.
Wydaje mi się, że to...
Wymodlimy to może.
Daj Panie Boże, Panie Aleksandro. Głęboko w to wierzę, żeby tak właśnie było.
Trzeba nie narzekać, tylko po prostu wszyscy wziąć się za różańce i do nieba, żeby to w końcu jakoś pomóc tym ludziom, którzy rządzą. Bo ja uważam, że nikt z nas nie chciałby się znajdować w rządzącym, gdzie wszystkich stron, no tak, są po prostu...
Po każdej stronie jest... dostaje się po głowie. Tak. Jasne, jasne.
Wszędzie.
Z nieba nam prąd nie spadnie, choć Pan Bóg nam prąd z nieba zrzuca, ale tak jak pan profesor przed chwilą mówił, my nie potrafimy go w odpowiedni sposób magazynować.
Tak jest, tak jest.
Dzięki wielkie, pani Aleksandro.
No, dziękuję bardzo, dziękuję.
Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Panie profesorze, słowo, czy...
No nie, no to myślę, że ojciec bardzo ładnie to w jakiś sposób zaadresował.
Dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo?
No witam, dobry wieczór.
Szczęść Boże, kto się do nas zadzwonił?
Maria z Łodzi.
Witamy.
Ja bym chciała w pierwszej kolejności bardzo podziękować za taką audycję. Powiem szczerze, oglądam różne telewizje i takiej merytorycznej dyskusji nigdy w życiu nie słyszałam. Pan profesor mówi, że doradza rządzącym, ale proszę Państwa, ja uważam, że przede wszystkim ludzie powinni być świadomi tego, co się dzieje. Przecież to krok, jest takie powiedzenie, umiesz liczyć, licz na siebie. I to się teraz potwierdza w każdej dziedzinie naszego życia. Kopalnie. Ja jestem też z Łodzi i na przykład patrzę na budowę tutaj, ja to nazywam getta, to są fabryki, składalnie tutaj szczoteczek do zębów, pralek, lodówek i czegoś innego. I tych magazynów czy hal produkcyjnych, to jest tak dużo, że ja po prostu jestem przerażona, przerażona. Jestem ciekawa, czyja ta ziemia jest, kto jest właścicielem tej ziemi pod tymi budynkami. To jest po prostu coś niesamowitego, co się dzieje. To jest takie przejmowanie nas żywcem na naszych oczach. Dlatego, że myślę, że ludzie nie mają tej świadomości. I telewizja się ogląda choćby, nie wiem, nawet jakąkolwiek zresztą. I tam nie ma żadnej merytorycznej rozmowy. Siedzą ci sami politycy w każdej jednej telewizji, opowiadają o swoim jakimś punkcie widzenia, niekoniecznie właściwym, bo jak się dzisiaj słucha profesora, to dopiero się wie, o co w tym wszystkim chodzi.
No,
ja myślę, że tu, gdyby taka wiedza dotarła do społeczeństwa, zamiast tych właśnie posiedzeń polityków, nieraz i dwie godziny trwa i gada każdy swoje, a co najgorsze, że się kłócą, a żadnej merytoryki, żadnej konkretnej wiedzy, wiedza z tego nie wynika, to przepraszam, po co to wszystko? Tyle mamy różnych właśnie tych mediów i nie wiem, no nakręcanie jakiejś dziwnej sytuacji, no.
No,
bardzo jeszcze raz dziękuję. Można by tu długo mnożyć, bo to w zasadzie w każdej dziedzinie tak się poddajemy i tak nas tutaj tłamszą. I rolnictwo, i przemysł przecież włókienniczy cały z Łodzi. I tak by można było wymieniać bez końca. Źle się dzieje w państwie polskim. Powiem tak. Na zakończenie i bardzo dziękuję za tę merytoryczną audycję, których zresztą jest dużo w Radiu Maryja i za to też dziękuję ojcu
Bóg
i panu
zapłać.
Profesorowi za wykład.
Bóg zapłać, dziękujemy. Dobrana. Pani Mario, Bóg pozdrawiamy, zapłać. Życzymy wszystkiego dobrego. A ja, panie profesorze, pozwolę sobie odebrać jeszcze jeden telefon, dobrze?
Tak, jak najbardziej.
Halo? Szczęść Boże? Halo?
Daj Boże, można do audycji?
Proszę bardzo, jest pan na antenie.
Tak, chciałem zapytać pana profesora, jeśli chodzi o konwencjonalną elektrownię węglową, to chodzi o zagrzanie wody, żeby wytworzyć parę wodną do napędzania turbiny. Czy można by było użyć taką, jak pan zachwala, profesor, pompę ciepła, czyli tak jak myślę, to jest wpompowanie zimnej wody. Myślę, że większość ludzi umie sobie chłodnicę samochodową wyobrazić, zakopanej w ziemi chłodnicy. W jednej strony wpompowana zimna woda, wylatuje, z drugiej wypływa woda podgrzana dzięki ciepłu ziemi. Czy to jest ta pompa wodna, o której pan profesor mówi?
Mm-hmm.
Ja odpowiem później.
Dobrze. Panie Marku,
czy
tyle?
Może będę kontynuować.
Mm-hmm.
Czy można by w ten sposób dogrzać wodę do konwencjonalnej elektrowni węglowej, żeby zużyć mniej węgla, tym samym wytworzyć mniej tego pseudo CO2?
Mhm.
A z drugiej strony też bym tak nie odchodził od tych paneli fotowoltaicznych z tego względu, że tą energię można skumulować w ciepłej wodzie, czyli żeby nie tracić na zamienianiu energii stałej na zmienną, tak jak jest większość urządzeń, można by zasilić zwykłą grzałkę oporową w zasobniku ze stali nierdzewnej 1000 litrów i mieć ciepłą wodę na wieczór do mycia, do zmywarki, do pralki. Także taka myśl. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Marku. Prosimy pana profesora o odpowiedź.
To znaczy tak, jeśli chodzi o ten ostatni problem, ciepła woda i gromadzenie, to znaczy część właścicieli paneli fotowoltaicznych używa nie do produkcji energii elektrycznej, tylko bezpośrednio używa do produkcji ciepła. Na przykład umieszcza grzałki w boilerach i zasila to z paneli fotowoltaicznych. No można sobie wyobrazić też oczywiście, że tam jakiś pojemnik wodny, z tym, że oczywiście trzeba pamiętać, że ta woda wystygnie w ciągu 10 godzin najwyżej i trzeba szybko zużyć. I jest to taka możliwość. A więc pan poruszył taki bardzo dobry przykład. Ja wiem, że to trochę może fizyki, ale spróbujmy to wyjaśnić w jaki sposób. Jak uzyskujemy energię? Od czego zależy wielkość tej energii? Proszę państwa, to zależy od ilości masy, która przepływa między dwoma punktami o różnych temperaturach i od różnicy tych temperatur. I weźmy pompę ciepła. No jaka jest różnica temperatur pompy ciepła? No więc jeżeli zanurzamy, powiedzmy tam wiercimy gdzieś, zanurzamy rury w gruncie, no to jest tam temperatura około 10 stopni i poprzez sprężanie i rozprężanie możemy uzyskać w domu temperaturę 60 stopni. To jest maksymalnie, co pompa może nam dać te 60 stopni. Jeżeli przychodzi zima, to musimy się dogrzewać. Pompa tak starcza dogrzewanie do 0 stopni na zewnątrz, jeżeli jest niższa, trzeba się dogrzewać. Czyli to jest niewielka ilość, bo ile tego płynu między tą rurą, powiedzmy w gruncie, a tym wymiennikiem w podłodze przepłynie, no może tam jest 50 kilo razy różnica temperatur 50 stopni minimalna. Natomiast jak jest w elektrowni? W elektrowni pan tu rzeczywiście powiedział, że my spalamy węgiel po to, żeby podgrzać wodę i zamienić na parę. Teraz tą parę przepuszczamy do turbiny, ona obraca nam turbinę i ta turbina obraca generator, produkujemy prąd elektryczny. I teraz na czym polega rzecz? Żeby uzyskać duże ilości energii, to musimy duże ilości tej pary, bo to musimy masę. I w elektrowni to są tony. To są tony. To nie jest 50 kg, które jest, powiedzmy, czy 100 w pompie ciepła, tylko to są tony. Mało tego, różnica temperatur w elektrowni jest taka, że ta para wychodząca z kotła, ona może nawet mieć temperaturę 600 stopni, a później jest schładzana do 20 stopni, czyli różnica jest prawie 600 stopni razy te masę tony wody. To są olbrzymie ilości energii. Tego nigdy nie uzyskamy. Znaczy pompa ciepła taka pojedyncza to jest ułamek. W związku z tym to co mówiłem, to są świetne rozwiązania lokalne dla ogrzewania domów, do których nie ma innych mediów z wyjątkiem energii elektrycznej. Natomiast do produkcji energii no jedyna w tej chwili sposób to jest taki, żeby podgrzewać parę i tą parę rozprężać. I to może jeszcze wrócę, kiedy, proszę państwa, my operujemy, bo na czym polega ten proces? To proces produkcji pary i rozprężania to jest proces nieszkodzący ekologii, woda, prawda? Nieszkodzący środowisko. Jeżeli byśmy uzyskali tą fuzję jądrową, o której mówimy, to co my zrobimy? My zastąpimy ten kocioł węglowy czy turbinę gazową po prostu tym fuzją elektryczną, a to reszta zostanie. Dalej będziemy podgrzewać parę, będziemy napędzać turbinę i te procesy są bardzo neutralne. To jest to samo, tylko musimy podgrzewać duże ilości pary i z dużą ilością temperatur, bo tak tej ilości energii wymaga społeczeństwo.
No tak. Panie profesorze, i odbierzemy jeszcze kolejny telefon. Halo.
Tak, proszę bardzo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się
mówi do nas Beata zwoli? Z Londynu.
Witam.
Bardzo ciekawa audycja i mam pytanie w związku z tym, co usłyszałam. Jakie w Unii Europejskiej są wytłumaczenia na to, że w Niemczech rozbudowują kopalnie węgla, a na Polskę jest presja, aby zamykać? A drugie pytanie to dlaczego Polska nie może zabezpieczać zamykanych kopalni, tak jak robią to Niemcy? Dziękuję bardzo, z Bogiem, wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo pani Beato i prosimy pana profesora o odpowiedź.
No ja bym tak trochę powiedział, no tak po prostu. No Unia jest takim
organizmem, jak każdy organizm ma lidera, prawda? Jak każde społeczeństwo, każda grupa zawsze ma lidera, prawda? I tym liderem w Unii są Niemcy. No, to jest wszystko, dla wszystkich jasne. To jest największa gospodarka, najbardziej zamożna i właściwie można powiedzieć, że to jest taka Unia Europejska Narodu Niemieckiego, gdybym się odwołał do Ottona III i cesarstwa, prawda, 1000 lat temu, które było. I no, ten Otton był bardzo przyjazny dla nas, bo w końcu naszemu królowi dał srebrne orły, prawda, tak. Pamiętam, prawda. Ale to jest takie, to jest dominacja. No i wiecie, no jak to jest, no ten to jakby mówi stare polskie przysłowie, no, który rozdaje karty, no to po prostu sobie rozdaje te, prawda, spod spodu. No i tak to jest. Oni stanowią pewne przepisy, ale raczej ignorują ich przestrzeganie, jeżeli ich nie, im to nie pasuje. I właściwie nie ma żadnego mechanizmu, żeby to w jakiś sposób zrobić. No tak to jest niestety i wydaje mi się, że jeżeli to nie przybiera jakichś form takich bardzo dominacyjnych, no to musimy jakoś się z tym zgodzić i próbować to lekko zmienić. Tak to mniej więcej wygląda. A jeśli chodzi o zamykanie polskich kopalń, no to myślę, że to jest troszeczkę tak nieprzemyślane. W ogóle ten taki ostarcyzm i taka negatywna propaganda, jeśli chodzi o węgiel, to powoduje, no, zamknąć, zniszczyć, prawda, wyrównać i tak dalej. Jakoś no, nie potrafimy wyjść z tego kręgu takiego negatywnego bardzo i takiej nawet emocjonalnej złości.
I odbierzemy, panie profesorze, jeszcze jeden telefon.
Tak,
halo.
Teresa, Katowice.
Szczęść Boże, pani Tereso, proszę wyłączyć radio. I...
Tak, dziękuję.
O, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Katowic. Dziękuję panu profesorowi za ten wykład. Tak się składa, że ja też skończyłam Politechnikę, co prawda Śląską, Wydział Inżynierii Sanitarnej. I ten wykład dla mnie to był tak, jakbym była studentką. W sposób bardzo merytoryczny i taki przemawiający do każdego umysłu pan profesor nam te procesy wytłumaczył. A z mojego punktu widzenia powiem, mieszkam w Katowicach. Pierwsze, co pan Buzek zrobił, jak przyszedł do Unii Europejskiej, to zlikwidował kopalnie, między innymi kopalnie Katowice, gdzie pracowało 4,5 tysiąca ludzi i węgla było na 60 lat. I ci ludzie, ponieważ nie mieli jakiegoś większego wykształcenia, nie uczyli się, to po prostu jest taka bieda w Bogucicach. Tu jest oaza po prostu pijaństwa, najgorszego chacharstwa i tego, co nazywamy to, co jest najgorsze. To zrobiła Unia. A odnośnie Unii to powiem tak. W Unii powinni być nie biurokraci, którzy przekładają papierki i napełniają kieszenie, tylko powinien być rząd fachowców. I nie myśleć teraz, że oni teraz to zrobią. Troszczą się niby o planetę, nie troszczą się o człowieka, a przecież chodzi o to, żeby człowiek żył dalej i miał ten prąd, miał to ciepło, miał względne warunki życia, lepsze niż ma teraz, a nie, że się cofniemy do epoki kamienia lodowcowego i będziemy wodę wyjmować ze studni i grzać się przy ognisku i tak dalej. Także uważam, że nie ma rządu fachowców, a ci, co tam są, to tylko papierki przebierają, przekładają, forsę kasują, a normalny, szary człowiek nic z tego nie ma, a Polskę to tak ubijają. Ja się dziwię, że Polska jeszcze jest w Unii. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Bóg zapłać, pani Tereso. Przy ognisku byśmy się nie grzali, bo to też nie ekologiczne. Panie profesorze, jeszcze ale na zakończenie.
Ja jeszcze chciałam powiedzieć, bo
oczywiście.
Pani Tereso poruszyła jedną rzecz. Pani Teresa naprawdę ma rację. Ja troszeczkę jestem zdziwiony, że ludzie, którzy pochodzą ze Śląska, tak jak pan były premier Buzek, czy później wicepremier Steinhoff, no niestety podejmowali bardzo pochopne decyzje likwidacji, nie patrząc, jakie będą skutki. Ja też jeszcze chciałem zwrócić na społeczne skutki tego wszystkiego, które dotyczy no, bardzo istotnego dla Polski regionu, jaki jest Śląsk. I tu mam takie osobiste, ja mam sentyment bardzo duży
pieniędzy do Śląska, bo zaczynałem tam pracę jako młody inżynier. Pracowałem ze Ślązakami. To są bardzo odpowiedzialni ludzie, bardzo fachowi, na których można było polegać. Ja się o nich bardzo dużo nauczyłem i uważam, że to dla mnie to był bardzo taki jeden z lepszych okresów mojej pracy. Ale tam jest specyficzna kultura. Ta specyficzna kultura trochę inna niż w Łodzi, bo w Łodzi to mężczyzna może nie pracować, a kobieta utrzymuje to zupełnie inaczej. Tam jest kultura taka, że ten mężczyzna powinien przynieść pieniądze. Jeżeli my teraz zwalniamy ich i oni nie mają możliwości, a praca na Śląsku to jest to, co jest świadczy o wartości człowieka, to społeczeństwo się degraduje. Pani tu wspomniała o pewnym, prawda, takich negatywnych skutkach tego wszystkiego. I ja się obawiam, przyznam się, że nawet jeśli ci górnicy dostaną te zapomogi, będą mogli żyć, to brak pracy i taka degradacja społeczna no, będzie bardzo negatywna. Ja tu nie chcę się odwoływać do naszego polskiego papieża, który w latach 80. wydał taką encyklikę Laborum, podkreślając wartość pracy i czynienia człowieka wartościowym poprzez tą pracę. I ten element w jakiś sposób nam ginie i to jest takie bardzo przykre.
Panie profesorze, bardzo, bardzo, bardzo gorąco dziękuję za dzisiejszą audycję. Dziękuję za ten poświęcony dla nas czas i tak jak właśnie tutaj przed chwilą pani Teresa na zakończenie powiedziała, to tą taką merytoryczną stronę, wyjaśnienie nam, laikom w wielu sytuacjach, tych trudnych skądinąd zagadnień dotyczących energetyki, dotyczących z jednej strony energii cieplnej, z drugiej strony energii elektrycznej, pozyskiwania tego wszystkiego. Naprawdę bardzo gorąco i serdecznie dziękuję za przedstawienie nam tej sytuacji w naszej ojczyźnie, ale też i na świecie, jak to wygląda.
Bardzo dziękuję, profesor Ojca, bardzo dziękuję Państwu. Dla mnie jest to duża przyjemność. Jest to obowiązek, który spełniam z przyjemnością, bo jestem profesorem, ale wykształciło mnie państwo polskie. Wykształciliście mnie Państwo ze swoich podatków, ponieważ my na uczelni się uczyliśmy. I my chcemy teraz dzielić się z Wami naszą wiedzą. I dlatego dziękuję za tą możliwość, ojcu, i bardzo chętnie zawsze w przyszłości się tą wiedzą będziecie.
Dziękuję bardzo. Sytuacja energetyczna w Polsce i na świecie to był temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany inżynier Władysław Mielczarski z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej.